Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Proszę Państwa, dziś druga rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ja mówię do Państwa z Kijowa. Tutaj za mną wystawa rosyjskiego zniszczonego sprzętu. Są BTR-y, są BMP, jest czołg, jest armatofałbica. To wszystko tutaj wystawiono. To zresztą tutaj stoi cały czas pod Soborem Michajlowskim o złotych kopułach. W samym centrum miasta, to ma budować w Ukraińcach po prostu poczucie siły, poczucie tego, że oni tą kolejną technikę rosyjską, która tutaj trafia, jak to się mówi w Ukrainie, są w stanie niszczyć. I to prawda, niszczą ją wokół Awdijiwki. To dokładnie widać tam, naprawdę może być nawet do 200 rosyjskich wraków, ale Awdijiwka oczywiście jest już rosyjska i właśnie to powinno napawać niepokojem, że w drugą rocznicę tej inwazji jesteśmy chyba w najtrudniejszym momencie od czasu, kiedy Ukraińcy wypchnęli Rosjan spod Kijowa. To jest dla Ukrainy najtrudniejszy moment pod wieloma względami. Przede wszystkim chodzi o to, że tego sprzętu Ukraina ma za mało, a Rosja w ciągu tych 2 lat przestawiła całą swoją gospodarkę na tory wojenne. Jest w stanie ten sprzęt tutaj dostarczać, jest w stanie wysyłać kolejnych żołnierzy na front i niestety sytuacja w Donbasie wygląda coraz gorzej dla Ukraińców. Ale druga rocznica wojny to także dobry czas na podsumowanie i proszę Państwa, bilans strat ostatnich 2 lat jest przerażający. Rosjanie stracili w Ukrainie w ciągu ostatnich 2 lat. Szacujemy to, bo nie mamy danych, nie mamy oficjalnych danych. Obie strony tych danych o stratach strzegą po prostu najbardziej, no ale są szacunki i te szacunki mówią, rzeczywiście wiarygodne źródła je podają, że Rosjanie stracili nawet do 200 tysięcy zabitych żołnierzy w Ukrainie. Ukraińcy ponad 70 tysięcy, takie są szacunki. Jeśli chodzi o inne statystyki, to razem zabitych, rannych i zaginionych Rosjanie stracili około 400 tysięcy żołnierzy. Ukraińcy 250 tysięcy. To są, proszę Państwa, też dane, które pokazują tą statystykę charakterystyczną, że Ukraińcy mają dużo więcej rannych statystycznie od Rosjan względem zabitych. Po prostu tutaj ta statystyka to jest 1 do 4, 1 do 5. U Rosjan bywa, że to jest 1 do 2, może czasami 1 do 3. To wynika z tego, że Rosjanie do tej pory mieli po prostu fatalną pomoc medyczną dla swoich żołnierzy, no ale to się zmienia. Ta sytuacja ostatnio zmienia się na korzyść Rosjan. Coraz lepiej wyszkoleni żołnierze docierają na front w Donbasie, coraz lepiej wyekwipowani i niestety, tak jak powiedziałem, ta sytuacja powoli w ostatnim czasie rzeczywiście obraca się na niekorzyść dla Ukraińców. Perspektywa jest przeciwko Ukrainie w tej chwili, proszę Państwa. I o tym będę dzisiaj rozmawiał. Jakie są perspektywy na zakończenie tej wojny? Czy Ukraina jest w stanie tę wojnę wygrać? Czy Rosja tę wojnę w tej chwili wygrywa? Co dalej z Donbasem? Czy Rosjanie zajmą go w ciągu najbliższych miesięcy? No i przede wszystkim, czy Ukraina otrzyma taką ilość pomocy, jakiej potrzebuje? O tym wszystkim będę rozmawiał dziś z moim gościem, doskonale Państwu znanym, pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Zapraszam Państwa na tę rozmowę.
Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie pułkowniku, gdzie jesteśmy 2 lata po tym, jak Putin zdecydował się na pełnoskalową inwazję na Ukrainę? Bo są analitycy, którzy piszą, że w najgorszym momencie od początku tej inwazji dla Ukrainy.
Znaczy ja myślę, że najgorszy moment jednak, bo ja tylko głównie z perspektywy militarnej się wypowiem, bo tu obszarów wiele jest, tak? Tu domen wiele jest, one oczywiście są ściśle powiązane, ale ja zerknę na tą militarną przede wszystkim. Ja myślę, że jednak znacznie gorszy moment był w momencie, kiedy armia rosyjska weszła w tą drugą fazę wojny, zajęła Izium, zajęła Łymań, tak? Oczekiwano, że za chwilę dotrą do linii gdzieś Kramatorsk-Słowiańsk i tak dalej. Ta sytuacja była militarnie gorsza.
Tak,
Bo trzeba pamiętać, że Rosja obecnie kontroluje niespełna 20% Ukrainy, ale od momentu rozpoczęcia inwazji zdecydowaną większość tego terenu zajęła w pierwszej połowie pierwszego roku wojny.
Tak.
Potem postępy rosyjskie jednak już były minimalne, a potem zaczęli tracić teren. Ukraina zaczęła ten teren wyzwalać i od tego momentu jednak postępy rosyjskie są naprawdę niewielkie, bo gdybyśmy pominęli ten okres właśnie, gdzie tam padła Popasna, zdobyto Siewierodoniec, zaczęła się bitwa o Bachmut, w międzyczasie ofensywa ukraińska na dwóch kierunkach, czyli gdzieś tam Cherson i obwód charkowski, częściowo ługański. No i od tego czasu jednak rosyjskie postępy są bardzo powolne i okupione naprawdę olbrzymimi stratami, gdzie w przypadku Bachmutu te straty, szczególnie w końcowej fazie tej bitwy, one się zaczęły rozkładać niekorzystnie już potem dla Ukraińców. To znaczy nie to, że podnosili większe, ale porównywalne, a na to armii ukraińskiej nie stać. Ale potem w zasadzie to, co się udawało Rosjanom, to było kosztem olbrzymiej koncentracji zasobów i koncentracji olbrzymich sił. Oczywiście w międzyczasie mieliśmy ukraińską kontrofensywę i to była z jednej strony duża porażka, bo pod względem takiej rozbieżności między... Bo na poziomie strategicznym mamy obszar polityczny i militarny.
Tak.
I tu nastąpiła bardzo duża rozbieżność między przekazem politycznym a rzeczywistymi zdolnościami militarnymi, co finalnie zaskutkowało takim rozczarowaniem, takim poczuciem porażki, no bo jeżeli mówi się, okej, odbijemy Krym, odbijemy Donbas i ta ofensywa oczekiwana rusza i ona jest w stanie wyzwolić parędziesiąt kilometrów kwadratowych zaledwie, no to ta rozbieżność powoduje właśnie pytania, w którym miejscu Ukraina jest. Bo gdyby to była mowa, okej, to jest kontrofensywa, która ma upośledzić zdolności rosyjskie, powstrzymać armię, tak? Być może coś nam się uda. Ale tu były olbrzymie oczekiwania generowane przez Kijów i one nie były adekwatne. Zresztą my rozmawialiśmy nawet u pana redaktora jeszcze, kiedy walki trwały i większość wojskowych analityków bardzo sceptycznie podchodziła do zdolności ukraińskich do odbicia Krymu, szczególnie jeżeli atakuje się tam, gdzie przeciwnik nas się spodziewa i tam, gdzie mamy najsilniejsze fortyfikacje. No więc jak gdyby to dalej się kładzie cieniem na wszystko, co się wydarzyło później.
No tak.
Ten cień nieudanej ofensywy cały czas rzutuje na interpretację tego, co się dzieje nadal. Bo gdyby tej ofensywy nie było, już pomijając, że wtedy Rosja mogłaby prowadzić swoją ofensywę w najdogodniejszej porze roku, a jednak ofensywa ukraińska uniemożliwiła Rosji. Rosja była w strategicznej obronie przez dłuższy czas. Ale teraz odsuńmy na razie tą ofensywę i co się wydarzyło. No, Rosji obecnie udało się zdobyć Awdijiwkę i teraz jak gdyby dość dokładnie wiemy, jakie siły Rosjanie skoncentrowali, dlatego że Szojgu wymienił wyróżniające się jednostki, które brały udział w szturmowaniu Awdijiwki. Teraz mamy 35-tysięczne miasto, bronione przez jedną brygadę. Oczywiście nie do końca, bo jednak skrzydła osłaniały kolejne brygady. Rosjanie musieli zabezpieczyć tą operację okrążającą i tak dalej, ale generalnie jak gdyby na siebie główne uderzenie brała jedna brygada i to jest jedna z tych brygad tak zwanych setnych. Czyli to są, zresztą pan redaktor wie, ale ja może przybliżę, to są brygady, które stworzono w czasie wojny, w dużej części z rezerwistów, część kadry nawet dowódczej, to są żołnierze rezerwy powołani z cywila.
Tak.
To są brygady słabsze, bo te brygady często nie mają na przykład batalionów czołgów i 110 takiego batalionu nie ma. 110 nie ma zachodniej artylerii. 110 ma, oni mają czeskie dany i czeskie remy, czyli mają artylerię rosyjską tak naprawdę, czyli nie mają przewagi zasięgu. I teraz ta brygada bez przewagi technologicznej, złożona z rezerwistów, pozbawiona ciężkiego sprzętu, bo te brygady są nieco słabsze, te właśnie setne, ona przez 4 miesiące broniła miasta. I teraz kto atakował miasto? Miasto atakowała wszystko. Cała 41. Wszystko. Armia.
Wszystko atakowało.
Atakowała cała 41. Armia, czyli trzy brygady zmechanizowane i dywizja pancerna złożona z 3 pułków czołgów. Mhm. Atakował pierwszy korpus armijny, tak zwany doniecki. Ja mówię tak zwany, bo on już doniecki jest z nazwy raczej tylko, tak. Bo już tam...
Oni już są zasilani Rosjanami, prawda? Takimi
czystymi. Tak, tak. Nawet gdzieś tam podobno z Królewca gdzieś tam, prawda, ci trafiali powołani rekruci, ale cały korpus armijny, czyli kolejna armia, tylko trzeba pamiętać, że to nie jest już milicja, taka jak na początku ze starymi Mosinami. Tam poziom sprzętowo ujednolicono, tak? Pierwszy korpus armijny dysponuje wszystkim, czym dysponują korpusy armijne armii rosyjskiej. Do tego wspierała druga armia ogólnowojskowa jeszcze i sprzęt ściągano podobno z 25. Armii, czyli tej nowej armii rezerwowej stworzonej przez Rosjan. I to wszystko rzucono na ruiny powiatowego miasta. Mhm. Ja próbowałem policzyć, nawet jeżeli rosyjskie jednostki, rosyjskie bataliony czołgów nie miały pełnych stanów, ale tam rzucono co najmniej 600 czołgów. Wow. Może 800. Z wow. czego 200 w tej chwili, ponad 200 tych czołgów stoi na przedpolach miasta. Mhm. Z trupami załóg w środku nadal. Jeszcze. No tak. Ponad 200. I to nie jest propaganda. To jest dokumentacja fotograficzna. Mhm. Tak? Tak. To są zdjęcia satelitarne, więc to zostało policzone. Tak? Ponad 360 chyba transporterów bojowych wozów piechoty. Oczywiście Ukraińcy opublikowali straty, które podobno armia rosyjska poniosła w szturmie na Awdijiwkę. One są znacząco wyższe, ale myślę, że tutaj one są nieco propagandowe. A ja mówię o tym, co policzono. Mhm. Czyli olbrzymie straty, oczywiście finalnie zwycięstwo. I czemu o tym mówię, zanim odpowiem na pytanie, w którym miejscu jesteśmy? No, żeby mieć świadomość, że przewaga strategiczna jest po stronie rosyjskiej. Armia rosyjska naciera w zasadzie na całym froncie.
Tak.
Bo tych kierunków uderzeń jest bardzo dużo. To jest taki rodzaj ofensywy rozproszonej, który ma na celu przesuwać całą linię walk, czyli zdobywać teren mniej więcej liniowo, niemal jak budowanie granicy nowej, wygląda trochę wręcz, z nadzieją, że na pewnych kierunkach ta obrona się załamie ukraińska, co będzie można wykorzystać. I to się dzieje, przewaga rosyjska jest niewątpliwa, natomiast dalej, czy Rosja wygrywa? No, potrafi wygrać, ale koncentrując praktycznie cały wysiłek na bardzo wąskim kierunku i ponosząc straty, uzupełnienie tych strat zajmie Rosji miesiące. Więc jesteśmy w takim miejscu. Rosja naciera, Ukraina się broni, ale w tej chwili robi to bardzo skutecznie. I to jest jak gdyby tylko militarnie. Natomiast oczywiście jest całe tło, do którego się jednak trochę trzeba odnieść. Dlaczego jest to najgorszy moment? No dlatego, że Ukraina zaczęła się borykać z olbrzymimi problemami wewnętrznymi, które sygnalizowane były wcześniej. No ale wojna ma to do siebie, że złe sprawy pozostawione samym sobie zawsze zmienią się na gorsze. Mhm. Czyli mówimy o problemach z mobilizacją, mówimy o problemach z korupcją i to taką szeroko pojętą, która rzutuje i na mobilizację, i na wiele innych obszarów. No i mamy problemy przede wszystkim z dostawami z Zachodu, w tym głównie amunicji, bez której Ukraina za chwilę straci skuteczność w tej swojej obronie, którą nadal jeszcze ma. Stąd pod tym względem jest to rzeczywiście gorszy moment, niż gdybyśmy rozmawiali o tym rok temu.
No tak. No tak, nie no, jak sobie przypomnę rok temu, to wielkie nadzieje jeszcze mieliśmy. Byliśmy niedługo po Chersoniu. No, co prawda Rosjanie atakowali, zajęli Soledar, ale jednak były jakieś takie nadzieje, a teraz jak patrzę też na rozkład ilości wojsk na Donbasie, po jednej i po drugiej stronie, no to ta przewaga rosyjska w ilości i sprzętu i ludzi jest bardzo duża. Nawet Budanow, Kirill Budanow, czyli szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, wprost to potwierdził. Ale jakby trochę mi poprawia humor to, co pan powiedział, bo ostatnio rozmawiałem z Jarkiem Wolskim i tak Jarek to fajnie podsumował, że jeszcze kilka takich zwycięstw rosyjskich i armia rosyjska będzie całkowicie do reorganizacji, bo to są takie straty. To jest plus. Z drugiej strony ta 110. Brygada naprawdę, no to bardzo, bardzo długo i dzielnie i w takiej, no w takiej sytuacji naprawdę trudnej dla nich z każdej strony, bez wsparcia przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, broniła tego miasta. Ja też odsyłam Państwa do tego reportażu mojego 4,5 roku w Awdijiwce, jak w ogóle wyglądały walki o to miasto. A to ja jeszcze zapytam o to Awdijiwkę, jak zaczęliśmy. Najdłuższa bitwa w XXI wieku, jak to czytam, najdłuższa bitwa współczesnej Europy, jak to mówią Rosjanie, bo ostatnio oglądam rosyjską propagandę, ale Ukraińcy też tą materiologię tworzą, że to była najdłuższa bitwa. Z Jarkiem rozmawialiśmy, że to tak trochę to jest takie, bo to były po prostu etapy. Raz w XIV, potem w XVII, wcześniej w XV, no i potem już w tej pełnoskalowej inwazji, no to rok temu, no i teraz to ostatnie 4 miesiące. Rzeczywiście to jest... No taka bitwa jak Bachmut, taka jedna, no na pewno jedna z tych największych, ale można mówić o jakiejś największej bitwie, bo jak oglądam rosyjską propagandę, to mam wrażenie, że oni zajęli co najmniej, nie wiem, Kramatorsk i Słowiańsk.
No, Charków powiedziałbym nawet, prawda? Tak? To znaczy, oczywiście propagandowo to zostanie wykorzystane, no tak to działa. Bardzo ważne, żeby Ukraińcy mądrze kontrowali, bo jeszcze pewnie do wrażeń, co Awdijiwka spowodowała na Ukrainie, to ja też bardzo chętnie porozmawiam z panem redaktorem, bo pan redaktor jest na miejscu obecnie, więc chętnie posłucham, ale oczywiście propagandowo to zostanie wykorzystane, bo pytanie, czemu tym razem się udało, bo Rosjanie usiłowali Awdijiwkę zdobyć dekadę. No tak. Walki tak zaczęły się w 2014 roku, więc minęło 10 lat. Od początku inwazji pełnoskalowej tam toczyły się walki. Prawda, początkowo one nie miały charakteru tak masowego, dlatego że to też warto wspomnieć, jeżeli podsumowujemy te 2 lata, że Ukraińcy zostali nieco zaskoczeni rosyjskim planem, dlatego że ukraiński plan obronny zakładał, że Rosjanie uderzą przede wszystkim na obszarze byłego ATO, czyli operacji antyterrorystycznej, tak. Czyli główne uderzenie rosyjskie, jak ruszy inwazja, to pójdzie z Donbasu, ewentualnie przyległości gdzieś tam, po to, żeby poszerzyć obszar, który mają już. Tak,
no tak, zająć cały Donbas.
Tak, a okazało się, że stamtąd poszło najsłabsze uderzenie właśnie początkowo, a głównie rosyjskie siły uderzały na Charków, na Kijów, na Cherson.
I na południe, tak.
Prawda, tak. I armia ukraińska wtedy musiała szybko przemieszczać siły swoje, stąd tam postępy początkowo rosyjskie znikome były, dlatego że oni nie zakładali uderzenia, bo no... Rosjanie słusznie ocenili, że nie będą atakować najmocniej ufortyfikowanej części Ukrainy. Tu wracamy z kolei do planu ukraińskiego ofensywy, który był dokładnie odwrotny. Ale potem ten nacisk się wzmógł i w momencie, kiedy zakończyła się operacja rosyjska, czyli Rosjanie musieli się wycofać spod Chersonia i cofnąć się tam w rejonie na wschód od Charkowa, czyli za Oskił, czy tam Oskoł jeszcze, zależy jak będziemy wymawiali. I wtedy zaczęły się takie mocne uderzenia, czyli była Marinka, był Wuchwedar, była Awdijiwka, był Bachmut, dalej był Siewierski. I tak naprawdę ta linia tych walk nadal trwa. W momencie ukraińskiej ofensywy znowuż to osłabło. Teraz wróciło. I dlaczego się udało? Bo zdobyto też Marinkę. Czyli to była taka para, tak? To komentatorzy z reguły mówili to na jednym oddechu. Awdijewka i Marinka jakiś czas był jeszcze w Uchłedar.
Tak.
I to był jeden, tak naprawdę to była jedna operacja, bo to jest parę dziesiąt kilometrów, bo jedna operacja. I teraz czemu to się udało? Myślę, że należałoby zacząć od osoby, która dowodziła operacją po stronie rosyjskiej, czyli tak. Generał Mordwiczew.
Chciałem pana o niego zapytać.
Przykro mi, że wyprzedzam plan trochę, rozbijam może
tak,
plan.
Nie, nie, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że pan to zaczął, bo powiem szczerze, że od dwóch dni, jak tylko mam wolną chwilę, to czytam wszystko w Rosji na jego temat. Na Wikipedii nie ma zbyt wiele. Urodzony w Kazachstańskiej Republice Sowieckiej, później jakaś szkoła w Noworosyjsku, no potem już Akademia w Moskwie, dawna Hunzego, a teraz nie pamiętam jak ona się nazywa, ale, ale ta najbardziej elitarna. Tyle jakby, no i wiem inne rzeczy, tak? Tylko powiem państwu, że w rosyjskich mediach generał jest nazywany drugim Żukowem. Nie wiem, czy to akurat dobre porównanie, bo to najbardziej krwawy generał II wojny światowej, ale...
No, tak. Ja myślę, że dobre, bo zwycięstwa Żukowa były trochę podobne.
No tak.
Tak, czyli tam koszt-efekt trochę był zaburzony, powiedzmy. No tak. Ale armię rosyjską, wtedy radziecką, czerwoną jeszcze wtedy, tak? No, to było stać na takie straty tam, żeby w ostatniej ofensywie wojny stracić 70 tysięcy ludzi szturmując wzgórza Silo, prawda? I oni tam w ciągu paru dni do piachu posłali takie ilości, które inne armie rzuciłyby na kolana, prawda? No ale okej. Natomiast generał Mordwiczew, co o nim wiemy? Wiemy, że jest bardzo zdolnym oficerem. To jest generał nowego pokolenia, bo to jest bodajże 76 rocznik.
Tak, tak.
Dlaczego jest bardzo zdolny? No choćby dlatego, że on objął dowodzenie brygadą pancerną w wieku 35 lat jako pułkownik. Mhm. Rosjanie nie mianują dowódcami brygad pancernych młodych oficerów, którzy nie wykazują się znaczącymi uzdolnieniami. Bo owszem, dowódcą brygady mógł zostać stary generał w ramach zasług, ale tu mówimy o szybkiej karierze. Generałem został przed 40 już i no jest oceniany jako oficer zdolny. Natomiast ktoś powie, no jak zdolny, skoro stracił, rzucił 800 czołgów, czy tam 600, 200 stracił. Dlatego, że Mordwiczew zaplanował operację, zdając sobie sprawę z tego, że musi zgromadzić olbrzymie siły. To doktrynalnie zgromadzenie sił, żadna doktryna nie zakłada przewagi w broni pancernej przy przełamywaniu rzędu, nie wiem, no ile tam Ukraińcy mieli czołgów, no 50 może, tak, i to nie w samym mieście, tylko ogólnie udział brało, tak, czyli nie tam, tak, 15 razy przewaga, ale Mordwiczew jest pragmatyczny, i zaplanował operację, licząc, że straty będą olbrzymie. Przy czym też potrafił zmienić plan, bo początkowo liczył na szybkie zwycięstwo jednak, bo przed 4 miesiącami początek ataków rosyjskich, no to plutony, kompanie szły jedna za drugą i były niszczone ogniem artylerii, dronów, a w końcowej fazie przeciwpancernych pocisków kierowanych. I straty były olbrzymie. Wtedy jak gdyby w ciągu bardzo krótkiego czasu Rosjanie stracili połowę z tych czołgów, które stracili później już przez dłuższy czas. No i potem przeszedł jednak na działania inne, na działania grup szturmowych, tak, przy intensywnego wsparciu lotnictwa, czyli osiągnął jak gdyby taką pełną styczność z linią ukraińską. Tam nie było tego obszaru niczyjego, który trzeba pokonać, żeby dojść do linii. Nie. Tyle mu się udało osiągnąć, chociaż plan był inny. Tam pojawiły się informacje, że plany rosyjskie zakładały przełamanie w ciągu pierwszej doby obrony ukraińskiej na głębokość 3 kilometrów od razu. Mhm. Tak to zaplanowano. To się nie udało, ale napór trwał. Rosjanie atakowali zespołami szturmowymi z mniejszym udziałem już broni pancernej. Przy czym tam plan był wyraźny, czyli Rosjanie tak naprawdę nie dążyli do pełnego zamknięcia pierścienia, moim zdaniem wcale, tylko żeby wejść na tyle głęboko, żeby uniemożliwić zaopatrywanie tej brygady, która broni miasta. Czyli to jest takie okrążenie operacyjne, a nie pełne. I to się udało, to działało. Potem ten korytarz zaczęli zwężać. No, do czemu go zupełnie nie zamknęli? No, dlatego, że na zewnątrz korytarza stały, nadal stoją brygady ukraińskie, w tym pancerne,
tak,
które miałyby bardzo korzystną sytuację, żeby uderzyć w bok tego okrążenia i je rozbić. I Mordwiczew to przewidział. On to zaplanował dobrze. On prawidłowo wyliczył, że potrzebuje 800 czołgów, bo po 200 z nich straci. Prawda? I plan wykonał.
No tak.
No, ocenia się finalnie za skuteczność, tak? Z perspektywy rosyjskiej, tak? Mhm. Rosja, Kreml ocenia za skuteczność. Rosyjskie flagi powiewają w Awdijiwce, tak? Te trupy czołgistów, załóg tych transporterów, je się wyciągnie albo i nie może. Tak. Część tego sprzętu pewnie Rosja odzyska, no ale myślę, że niewiele, dlatego że Ukraińcy nie bez powodu dobijają wszystkie wraki przy użyciu dronów jeszcze. Mamy dziesiątki filmów właśnie i ludzie się zastanawiają, ale widać, że ten pojazd jest uszkodzony. Po co ten dron te granaty do środka wrzuca jeszcze? No bo jak tam wpadnie granat, tak, wpadnie granat termobaryczny czy termiczny, no to pójdzie już tylko na przetopienie wtedy. Mhm. I Mordwiczew osiągnął sukces, jest skuteczny, przy czym ważne, że wsparcie lotnictwa było wyjątkowo duże. Ukraińcy ponosili, Rosjanie ponosili pewne straty, ale to nie zablokowało operacji i tak naprawdę główne pozycje ukraińskie zostały, a nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale ono pasuje, wybombardowane bombami KAB i FAB, tak? Czyli bomby szybujące zrzucane spoza zasięgu bądź na granicy zasięgu obrony przeciwlotniczej. Potężny setkilogramowy głowica. I ja pamiętam, nie wiem, czy to nie u pana redaktora było z panem Dudą rozmowa. Zresztą, gdyby okazja była, to serdecznie pozdrawiam, tak. Ja obserwuję działania pana Dudy jeszcze z czasów Syrii, więc mój ogromny szacunek. I mówił jak gdyby, że no, ta bomba w zasadzie zmienia tak obszar trafienia w lej i tam nie ma już potem kogo ratować. I w końcowej fazie walk tych bomb spadało i to nie na całą Awdijewkę, tylko na te punkty umocnione, czyli tam pozycja Zenit,
tak.
Elektrociepłownia, prawda, obszar wodociągów, filtrów i tam spadało między 50 a 80 bomb w ciągu doby, olbrzymich, ciężkich, tylko na te pozycje. No, finalnie ta obrona musiała pęknąć. Ja powiem szczerze, że dla mnie ja się nie dziwię, że ona pękła. Ja się dziwię, że aż tak długo ta obrona trwała. Przy tak olbrzymiej przewadze rosyjskiej, tak przy działaniu lotnictwa, przy braku amunicji artyleryjskiej, tak? Amunicja jest, tylko w niewystarczającej ilości. Ja i tak się dziwię, że tak długo, że tak dużo czasu Rosjanom zajęło, żeby tą operację finalnie dokończyć opanowaniem miasta. No więc tak. Generał Mordwiczew jest skuteczny, tak? Potrafi zaplanować, potrafi to skoordynować, potrafi plan doprowadzić do końca. Natomiast jest generałem rosyjskim typowym. nietypowym, bo on jest jednak z nowego pokolenia, bo to nie był Buchwedar, gdzie generał starego pokolenia, prawda, rzucał kompaniami i je wytracił. Czyli on, owszem, poniósł olbrzymie straty, ale się to wiązało ze skutecznością. W odróżnieniu od wielu innych rosyjskich dowódców, którzy ponosili olbrzymie straty, a skuteczności nie osiągnęli. I tu jest ta kluczowa różnica właśnie.
Tylko on jest też znany z jeszcze jednego, prawda? Jeszcze jednej bitwy, to znaczy to on zajmował Mariupol i Azowstal. O tym tak. Trąbią te rosyjskie media, że mają gościa, który drugiego Żukowa, który po prostu wygrywa najważniejsze bitwy tej wojny. Oni tak to określają. Jakby rozumiem, że już o ofensywie, o kontrofensywie ukraińskiej, charkowskiej, kontrowersyjnej chersońskiej, czy o wycofaniu się Rosjan spod Kijowa już zapomnieli, no ale to jest inna kwestia. Dwa pytania.
Jeżeli można, bo proszę zwrócić uwagę, że Mariupol był i podobnie, i niepodobnie trochę zdobywany, bo Mariupol był w pełnym okrążeniu operacyjnym. Nie operacyjnym, tylko pełnym. A tu moi koledzy wojskowi się może doczepią do słownictwa trochę, ale mam nadzieję, że mi wybaczą. Nazwijmy to pełne i operacyjne, chociaż nie do końca ze sztuką wojenną to jest. Ale tam było pełne okrążenie i tam jak gdyby podzielono na sektory miasto i tu już mamy podobnie, bo tutaj też koncepcja była, żeby takimi przecinającymi uderzeniami Awdijewkę posektorować, tak, poszatkować, otoczyć nie całość, tylko otoczyć poszczególne zgrupowania i je kolejno niszczyć.
Eliminować, tak.
I to się nie udało. To akurat się nie udało, bo Ukraińcy zdołali się wycofać po części dzięki bohaterstwu trzeciej Brygady Szturmowej, która na chwilę powstrzymała rosyjski ruch, żeby umożliwić żołnierzom 10. Brygady wyjście z okrążenia. Więc tu akurat plan się nie udał. W Mariupolu udał się, bo tam finalnie jak gdyby żołnierze ukraińscy poddali się, musieli pójść do niewoli, z tym, że oni jak gdyby ze świadomością to robili, oni wiedzieli, inaczej, oni wiedzieli, że sami z tego okrążenia nie wyjdą. Liczyli być może na to, że armia ukraińska jednak wykona kontruderzenie, otworzy ten pierścień okrążenia, to się nie wydarzyło. No ale tam proszę też zwrócić uwagę, że finalnie pozycje ukraińskie też wybombardowało lotnictwo. Azowstal, tak, użyto tam tonowych bomb.
Tak, tak jak tu.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, dokładnie. Tu mamy wiele punktów zbieżnych i dalej jest jednak skuteczność rosyjskiego generała. Ma plan, potrafi skoordynować wszystkie części tego planu, czyli potrafi pracować sztabem i jest efektywny. To jest prawda.
No tak.
Więc no tego odmówić nie można.
Tak. Znaczy to po prostu chyba też, zanim jeszcze przejdę do jeszcze jednej rzeczy, to chyba była po prostu bardzo sprawnie jak na rosyjskie możliwości przeprowadzona operacja. I to chyba nawet zaskoczyło Ukraińców w pewnym momencie, zwłaszcza to uderzenie z północy na koniec, którego chyba się nie spodziewali. Ja do dzisiaj się zastanawiam, z czym było to uderzenie trzeciej Brygady Szturmowej, czy ona miała rzeczywiście od razu wejść do osłony, czy ona miała trochę poprawić sytuację, ale tak odbiła się od ściany, bo mam tam kolegów i coś słyszałem na ten temat, że dowództwo stwierdziło, że okej, tutaj się już nic nie da zrobić, będziecie pełnili tylko działania osłonowe. Też powiedzmy, że to nie była cała brygada, tylko zlepione z tej brygady właściwie może 2,5 batalionu. No po prostu to, co się dało po walkach o Bachmut, bo przecież oni krwawo walczyli, oni się odtwarzali chwilę dosłownie i od razu ich rzucono. Też Państwu zdradzę, że z tego, co wiem, to nie są potwierdzone informacje, ale to była gotowość. To nie było tak, że ktoś ich wyznaczył, tylko dowódca sam zgłosił tą brygadę do pomocy. Takie mam informacje. I jeszcze wracając do tej kwestii, właśnie Awdijiwki, pan panie pułkowniku, powiedział, że ta 110 jest rezerwowa, jakby no taką, powiedzmy, że tą brygadą z rezerwistów. Z jednej strony ja wiem, że one są słabsze, jeśli chodzi właśnie o to nasycenie w sprzęt, ale z drugiej strony, przynajmniej z tego, co obserwowałem, to wydaje mi się, że oni mieli naprawdę niezwykłą wolę walki. To jest coś, to chyba też do tego zaraz przejdziemy, tego kwestia, kto teraz jest w okopach ukraińskich, natomiast ci rezerwiści to bardzo chyba chcą walczyć i to co oni wytrzymali w tej Awdijiwce, to naprawdę ja jestem pełen podziwu. Natomiast zastanawiam się po prostu, czy taką metodą, a czy w Awdijiwce to się też dało zrobić, bo chyba kiedyś też z panem o tym rozmawiałem, ale też sam to widziałem na własne oczy, że po prostu tam ta obrona przeciwlotnicza ukraińska była no najgorsza z racji tego, że to był wbity klin. Ja tutaj Państwu dam mapkę, żeby Państwo zobaczyli, jak to wyglądało. Po prostu obrona przeciwlotnicza stała głęboko za klinem, żeby artyleria nie mogła jej porazić. W związku z tym Awdijiwka była właściwie poza obroną przeciwlotniczą ukraińską, więc lotnictwo rosyjskie mogło sobie robić, co chciało. Tam jak dron leciał, to my właziliśmy po prostu do rowów jakichś różnych, bo wiadomo było, co to zwiastuje i oni się tam czuli bezkarnie, a to było jeszcze jesienią. Potem po jesieni to myślę, że się jeszcze pogorszyło. Jeszcze mam jedno pytanie. Niektórzy piszą, że około połowy stycznia, na początku stycznia nastąpiła jakaś zmiana, że po prostu Rosjanie nagle przyspieszyli ten atak na Carską Ochotę, ten pomysł, żeby przejść tunelami, ale chyba nie tylko. Ogólnie ta obrona się poprawiła. Czy myśli pan, że z czego to może wynikać? Czy to jest rzeczywiście jakaś zmiana w dowództwie, czy po prostu zmiana taktyki? Coś się zmieniło?
Zmieniono koncepcję prowadzenia operacji, tak? Ewidentnie uznano, że ta tych turbów takich klasycznych, ona się nie sprawdza. Przeszli właśnie na taktykę działań grupami szturmowymi. Ona jest wolniejsza, niekoniecznie musi powodować mniejsze straty, mogą być nawet porównywalne, ale jest za to skuteczniejsza, czyli mogą być straty podobne, bo działanie mniejszymi grupami nie musi gwarantować wcale, że te straty będą finalnie, jak się to podliczy, potem w słupkach mniejsze, ale jest na pewno skuteczniejsza, bo lepiej pozwala dowódcom zachować świadomość pola walki tego, co się dzieje, bo dynamika działań jest mniejsza, w związku z czym dowódcy mają zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym więcej czasu na podejmowanie decyzji, organizowanie wsparcia, przekierowanie tego wsparcia i to jak gdyby się dzieje po stronie ukraińskiej też. Postawiono na takie działania zaskakujące, mniej konwencjonalne, jak właśnie zdobycie Carskiej Ochoty, gdzie pomysł, prawda, budowy tunelu po to, żeby dokopać się do kanału starego, istniejącego, przerzucenie dużej grupy, tam liczby się pojawiały różne, 100, 300, ale na pewno ponad 100 żołnierzy i zdobycie nagłym atakiem od tyłu jednej z głównych pozycji ukraińskich. To był plan właśnie, który miał zmienić obraz pola walki. To się po części udało. Niecały ten plan wykonany został, bo jednak potem to Ukraińcy zatrzymali, ale miał wpływ na upadek miasta z całą pewnością. Więc po prostu ten styczeń, zmieniono koncepcję i teraz jeszcze, czy się zmieniło coś w dowództwie? Nie wiem tego. Tak? Myślę, że mniej ważne jest, kto to zrobił akurat na tym etapie, bo jak gdyby 41 i druga armia to są armie, z tego co pamiętam, chyba Centralnego Okręgu Wojskowego, a etatowo Mordwiczew jest dowódcą Centralnego właśnie. Okręgu. Mhm. Tak. Obecnie dowodzi Centralną Grupą Armii, czyli tą grupą armii, która odpowiada za Donieck i częściowo za obwód Ługański jeszcze, czyli sąsiaduje tam z tą armią, z tym zgrupowaniem północnym. Czy wtedy, być może, Mordwiczew dostał wtedy wolną rękę? Czyli okej, to zrób to jak chcesz, zupełnie.
Okej.
Mogło tak być, no nie wiemy tego, ale ewidentnie tak Rosjanie zmienili. Mogła też mieć wpływ na to pogoda.
No tak.
bo rozmiękł teren i uderzenia pancerno zmechanizowane były niemożliwe, bo no, poziom błota jest taki, że nawet sprzęt ciężki, gąsienicowy nie był w stanie terenu pokonać. Czynników było kilka, ale działania zmieniono. One finalnie się okazały skuteczniejsze. Tak jak pan, przepraszam, redaktor wspomniał jeszcze właśnie o obronie przeciwlotniczej, też osłona walki radioelektronicznej ukraińska musiała się cofnąć. Dlatego tam akurat poziom działania dronów ze strony rosyjskiej nie był wcale niższy, bądź nie był znacząco niższy niż po stronie ukraińskiej, bo po stronie rosyjskiej wre działało, no bo Rosjanie działali po liniach zewnętrznych tak zwanych, czyli mieli co prawda linie dłuższe, ale swobodę manewru, Ukraińcy w środku już mieli problem, no i tam niestety tak, ten sprzęt elektroniczny, sprzęt przeciwlotniczy, relatywnie łatwy do wykrycia i wrażliwy na ostrzały, został wycofany, bo by nie funkcjonował tam, zostałby szybko zniszczony. No i te wszystkie czynniki dały tą finalnie skuteczność Rosji, bo jeszcze raz trzeba powiedzieć, że Rosjanie osiągnęli cel, tak? Olbrzymimi stratami. Rosji nie stać na wiele takich zwycięstw w ciągu roku, to też trzeba powiedzieć, nawet przy olbrzymich zasobach rosyjskich, możliwościach, gospodarce wojennej i tak dalej, Rosji nie stać na takie zwycięstwa, gdzie pod powiatowym miastem stoi ponad 600 wraków, mimo wszystko.
No tak, to napawa optymizmem. Jeszcze a propos tego wre, to zawsze najwięcej dronów, z tego co słyszałem od Ukraińców, spadało właśnie pod Awdijiwką, bo tam było najciężej droniarzom. Ale już zostawiając Awdijiwkę, jeszcze raz odsyłam Państwu, jeżeli Państwo mają ochotę zobaczyć choć trochę jakiś taki fresk o tym, jak wyglądały walki pod Awdijiwką, do swojego reportażu tu na tym kanale. Natomiast chciałem Pana zapytać, czy Pan generał Mordwiczew jest w stanie Pana zdaniem przeprowadzić jakąś większą ofensywę. Padła pobieda parę dni temu, też bardzo długie walki, Rosjanie się tam też przesuwają. Oczywiście to są takie wioska po wiosce, to są, jak w II wojnie światowej była metoda żabich skoków u Amerykanów, to u Rosjan to jest po prostu metoda rycia w błocie. Po prostu mam wrażenie, że zdobywania kolejnej ruiny. Natomiast pytanie, czy on jest w stanie zrobić jakiś, może właśnie ofensywa, to już od razu sobie wyobrażamy jakieś naprawdę, no jakąś próbę zajęcia, jakąś wielką operację i próbę zajęcia Charkowa, ale chodzi mi o jakąś większą operację, o coś, co na przykład, czy to jest dowódca, czy Rosjanie wreszcie mają dowódcę, który jest w stanie zaplanować operację, która na przykład pozwoli im zająć wreszcie ten wymarzony Donbas, albo spróbować zająć jakieś większe miasto, no bo w końcu Mariupol zajął, a to jak na razie największe miasto do tej pory tej wojny, które udało się Rosjanom zająć. Oczywiście tam, tak jak pan powiedział, była zupełnie inna sytuacja, ale już bez dygresji. Chodzi mi po prostu o to, czego my się możemy spodziewać w najbliższych miesiącach, no bo już na początku powiedzieliśmy, że te najbliższe miesiące raczej optymizmem nie napawają.
Ja jestem przekonany, że Rosjanie mają takich dowódców więcej, nie tylko jednego. Problem jest troszeczkę inny, bo Mordwiczew może zaplanować ze swoim sztabem naprawdę bardzo, bardzo błyskotliwą operację.
Racja.
Tylko teraz pytanie, czy kolejni dowódcy niższych szczebli będą w stanie wykonać ją? Wszystko na to wskazuje, że Rosjanie z każdym, może nie miesiącem, ale z każdym kwartałem wojny jednak nabierają doświadczenia, te operacje realizują coraz sprawniej i jest to naturalne, bo dowództwa, sztaby nabierają
doświadczenia.
Tak, nabierają doświadczenia. Jeżeli będzie to oficer, który ma jeszcze wiedzę, jeżeli ma zdolności, będzie miał podwładnych, których doświadczenie pozwoli na skoordynowanie tego, to jest możliwe przeprowadzenie większej operacji, tylko teraz ważne są jeszcze zasoby. Wielu analityków mówi, i ja się z tym zgadzam, że Rosji nie stać na prowadzenie tak intensywnych operacji, na wielu kierunkach ze względu na zdolności logistyczne. Mhm. Czyli owszem, to natarcie może trwać na 5-6 kierunkach, ale jeden, maksimum 2 są priorytetem i tam idzie jak gdyby amunicja, tam idzie paliwo, tam idą uzupełnienia osobowe. Ja myślę, że nawet obecnie to jest tylko jeden kierunek, jeżeli będzie to tak olbrzymia koncentracja sił na tak małym obszarze. Więc i teraz jeżeli Mordwiczew dostanie wszystko, co mu potrzeba, jeśli chodzi o logistykę, jego dowódcy doświadczenie mają i jest prawdopodobieństwo, że on wykorzysta wręcz zdobycie Awdijiwki. Teraz idziemy do bardzo ważnego miejsca, jak wyglądają fortyfikacje ukraińskie za miastem.
No tak.
Bo jeden z mitów, jaki został obalony, ja co prawda nie lubię takiego wojskowości pojęcia mit, bo jak gdyby sztuka wojna nie powinna mitów mieć. No, ale nazwijmy go tak trochę umownie. Jednym z mitów był albo nieprawd, było, że czasy głębokich fortyfikacji umarły. Wojna będzie manewrowa, szybka.
Tak, tak.
Akurat na Ukrainie tak to nie wygląda.
Wygląda
dokładnie odwrotnie. Tak. I teraz pytanie, na ile umocnienia ukraińskie są przygotowane, przy czym ja mam nadzieję, że Ukraińcy budują je zakładając wycofanie się z obecnych linii. Czyli nie uzupełniają tych linii, które mają pod ogniem rosyjskim, tylko te, które mają, a one nie są w pełni zbudowane, wiemy o tym, bo to sami Ukraińcy mówili, one będą traktowane jako taka rubież opóźniania. Mhm. A finalnie armia ukraińska się jednak jeszcze troszeczkę cofnie na te pozycje przygotowane troszeczkę dalej. Nierozpoznane przez Rosjan, gdzie może pracować ciężki sprzęt, żeby je budować. No pytanie, czy Kijów pozwolił na takie działanie, bo to, że ja o tym wiem, wiedzą o tym dowódcy ukraińscy, że tak to powinno wyglądać. Nie wiem, czy Kijów ze względów politycznych zgodził się na to, żeby główna pozycja obronna ukraińska nie przebiegała tam, gdzie jest obecnie, tylko że armia ukraińska się będzie musiała parę kilometrów jeszcze cofnąć, bo to politycznie będzie wyglądało źle w przekazie propagandowym. No tak. Zdobyli Awdijiwka padła, armia ukraińska cofa się, Rosjanie krzyczą przemy do przodu. Super. Niech sobie pójdą te 3 kilometry, wejdą na pola minowe, zapory przeciwczołgowe, tak, przygotowane ogie zaporowe wcześniej, artylerii, worki ogniowe, zasadzki i tak dalej. A tego się nie da przygotować, jeżeli armia ukraińska jest obecnie cały czas w styczności
tak.
z rosyjską. Trzeba oddać Rosjanom, kiedy Rosjanie bronili się rozpaczliwie dosyć przed ofensywą spod Charkowa, tą najbardziej udaną.
Tak.
Rosjanie nie budowali obrony w styczności. Te oddziały, które walczyły, one prowadziły działania opóźniające, żeby spowolnić ruch ukraińskiej armii, a pozycje zbudowano wiele, no nie wiele, ale paręnaście kilometrów i Rosjanie budowali od razu 2.
Mhm.
Główną i zapasową, ale nie w styczności. I ja myślę, że tak to powinno wyglądać obecnie, a to tam gdzie, no bo tu też trzeba powiedzieć, że padła i Awdijiwka, i Marinka, czyli obie te miejscowości. Marinkę zdobyto też i Marinkę zdobyto jak gdyby trochę chyba zaskoczono Ukraińców koncentracją sił.
Mhm.
Tam się pojawiły dość szybko bardzo duże siły i to też jest ręka Mordwiczewa, tak? Pojawiły się duże siły i tam jak gdyby relatywnie szybko uderzeniem bardzo dużych sił powtarzanym, czyli to się udało, tam się Mordwiczewowi udało to, co początkowo nie wyszło pod
Awdijiwce. Tak.
Tam akurat wyszło.
Bo my nawet mówimy już nie jakby o samej Marince, proszę Państwa, żeby tak doprecyzować, tylko bo Marinka to jest zrównana z ziemią, już od jakiegoś czasu się tam Ukraińcy wycofali, ale chodzi o wieś, gdzie były kolejne fortyfikacje ukraińskie robione jeszcze przed tą wojną, jeszcze w trakcie wojny o Donbas w Pabiedzie. No i Pabieda jest cała zajęta już przez Rosjan od jakiegoś czasu i mało tego na południowy wschód dalej, na południowy zachód, przepraszam, dalej tam Rosjanie... Nową Michajliwkę, tam już też złapali, więc na tym kierunku rzeczywiście no, posuwają się do przodu. Znaczy ja jeszcze przejdę, bo pan no, poruszył ten najbardziej chyba delikatny temat teraz w wojskowej infosferze ukraińskiej. O co chodzi z tymi fortyfikacjami wokół Awdijiwki? Bo zdradzę Państwu, to też już o tym mówiłem, wiele też w reportażu, w takim podsumowaniu, wiele osób pisze o tym, że w Awdijiwce Ukraińcy byli tak długo, bo nie było gdzie się wycofać. To znaczy, że ktoś, nie powiem, dał ciała, chociaż chyba to by było najlepsze określenie, i w latem, wczesną jesienią, nie przygotował linii obrony na wypadek upadku miasta. Jeżeli je przygotował, to one były niegotowe po prostu. To pan, ja się nie podejmuję, ale pan pułkownik może powiedzieć, czy się buduje linię obrony na etapie zimy i przedwiośnia, czy się przygotowuje fortyfikacje, czy jednak robi się to w innej porze roku i czy się planuje, że coś może upaść. Bo widać po Rosjanach, że oni byli w stanie na przykład na Zaporożu przez wiele miesięcy budować linie obrony takie, przecież było wiadomo, że jednak Rosjanie będą tę Awdijiwkę atakować, atakowali ją od 2 lat, no to nie przewidzieć tego, że prędzej czy później to może upaść i trzeba się będzie gdzieś wycofać, to jest trochę dziwne. Taką samą sytuację obserwowałem rok temu, powiem szczerze, to znaczy, że Czasiv Jar był fortyfikowany moim zdaniem dość późno, jeśli chodzi o Bachmut. Tylko, że tam jest inna sytuacja, bo tam były o wiele lepsze warunki terenowe. Czasiv Jar góruje nad Bachmutem, Bachmut jest w Nietce, ten Czasiv Jar był naturalną jakby linią obrony, wiele osób mówiło, że tam trzeba wycofać. Pod Awdijiwką jest odwrotnie, tam jest płasko jak na stole, małe miejscowości, wcale nie jakoś dużo lasów, no taki typowy krajobraz Donbasu południowego, takiego typowego Donbasu obwodu donieckiego, tych okolic Doniecka właśnie. No, to nie jest super miejsce do obrony, jakby mówiąc tak kolokwialnie, prosto. Ciężko się będzie Ukraińcom broniło tych wiosek wkoło. Jak pan myśli, czy tam rzeczywiście doszło do jakichś zaniedbań, czy mogło dojść, bo my się tego nie dowiemy, dowiemy się za parę lat pewnie, jak się wojna skończy i dostaniemy dostęp do raportów.
Znaczy do zaniedbań pewnie doszło, dlatego że zbyt wiele informacji z Ukrainy płynie na ten temat, zbyt wielu źródeł. Ja mam wrażenie, że w tej chwili odpowiedzialność jest przerzucana. Stare Ministerstwo Obrony, bo co jest ważne, nieważne kto zawinił, ale nikogo z tych ludzi nie ma już ani w Ministerstwie Obrony, ani w dowództwie naczelnym Ukrainy, więc tych ludzi, którzy zawinili, nie ma już.
Już nie ma, tak.
Co też jak gdyby coś tam troszkę też mówi.
Pokazuje.
Pokazuje, tak. Natomiast w tej chwili z tego, co śledzę, mam wrażenie, że poprzednie dowództwo naczelne mówi, okej, to była wina Ministerstwa Obrony, bo to ministerstwo cywilnymi firmami na bezpiecznym jeszcze wtedy zapleczu powinno zbudować fortyfikacje pod nadzorem, tak? Z kolei ministerstwo mówi, że nie, no kwestia fortyfikacji to jest sprawa armii. Ja mam wrażenie, że gdzieś jest pośrodku i mocno zaniedbały to obie strony. Czyli no tak. Ministerstwo ciągle uważało, że ma pilniejsze sprawy. Mhm. I trudno się dziwić, bo to moim zdaniem jednak dowództwo powinno na tyle docisnąć kolanem nawet ministerstwo,
tak?
Żeby te fortyfikacje powstały. Mhm. Podobno były takie naciski, tylko podobno nie udało się zorganizować cywilnych firm na Ukrainie, żeby te fortyfikacje budowały. Trudno mi w to jest, prawdę mówiąc, uwierzyć. No ale przekaz taki jest. W każdym bądź razie zaniedbania są i na były, i na tak, poziomie były. Ministerstwa, i na poziomie dowództwa.
No tak.
Czyli, bo odpowiedź musi być personalna, tak. Moim zdaniem. I tu odpowiedzialność za to, że te fortyfikacje nie powstały, odpowiedzialne są dwie osoby. Były minister obrony, bodajże
Oleksij Reznikow.
O, tak. Reznikow, i tak. Tam się pojawia nazwisko Jermaka jeszcze.
Oczywiście, no bo to szef kancelarii, znaczy biura prezydenta Władimira Zeleńskiego, druga osoba.
Tak, ale moim zdaniem jak gdyby on jest dość nielubiany i mam wrażenie,
jest
wciągany w każdą aferę na siłę.
Każda najgorsza rzecz to na pewno Jermak za tym stoi. On jest
to jest trochę jak u nas też są takie nazwiska, tak, że jak coś źle, to na pewno on.
Tak, na pewno on, tak. Tak jest.
Tak. Ja uważam, że jest to dla niego krzywdzące, czyli były minister obrony Reznikow, prawda? I niestety były dowódca naczelny, generał, z całą sympatią dla ogromnie zasłużonego, empatycznego dowódcy, ale niestety to jest odpowiedzialność. Tak? Tak. I generalnie odpowiadają za to te dwie osoby, bo tak w czasie wojny działa obszar obronności. Fakt jest faktem, że Ukraińcy budują w najgorszym możliwym czasie fortyfikacje. Tak. Trzeba i przy tym tak, to nie jest tylko kwestia wykopania rowu. Bo jeszcze latem, kiedy teren jest suchy, no to ten rów on jakiś czas zafunkcjonuje, tak. Ale finalnie i tak go trzeba umocnić.
Szalować, gotować.
Dwa dni deszczu i po tych fortyfikacjach wpływa. Nie zostanie ślad. Tak? Czyli musi być szalunek. Czy on będzie drewniany, czy on będzie betonowy, czy on będzie łączony, nieważne. On może być ze stalowej siatki. Technik naprawdę jest bardzo dużo szalowania. Ja akurat należę do tego pokolenia, które jeszcze takie rzeczy ćwiczyło. Obecnie nasza armia dopiero wraca do tego trochę, bo zapomniano o tym, ale wracamy słusznie. I najgorszą możliwą porą tak, jest, kiedy jest mokro. Bo jeszcze jeżeli jest mróz, to pół biedy, bo jest metoda budowania fortyfikacji wybuchowa, tak? Mhm. Czyli doświadczony saper jest w stanie zbudować tak sieć wybuchową, żeby w wyniku eksplozji, tak, powstaje zarys umocnień i potem tylko już sprzętem inżynieryjnym, czy nawet szpadlami można go poprawiać. Ale zmarznięta ziemia jest jeszcze okej. Okay. Najgorzej jest, kiedy jest błoto.
A teraz jest błoto. Przepraszam, że wejdę w słowo. Teraz jest właśnie błoto.
Panie redaktorze, bawiliśmy się jako dzieci w błocie, budując zamki i kopiąc dołki. Nie? Tak. A jak spojrzymy na ukraińskie błoto, to niestety kopanie w tym to jest najczystszy koszmar.
No tak.
I teraz Ukraińcy stoją przed problemem, że być może nie budują fortyfikacji tam, gdzie one powinny być, tylko tam, gdzie teren jest suchszy trochę.
No tak.
A z perspektywy mojej, tereny ukraińskie to zarówno w obronie, jak i na tarciu, czyli ogólnie w walce, to jest najczystszy koszmar, gdzie w środkowej Europie przestrzenie, gdzie można się razić ogniem bezpośrednim na 7, 8, 10 kilometrów, jest naprawdę niewiele takich miejsc. A tam mówimy o dziesiątkach kilometrów, setkach kilometrów kwadratowych takiego terenu. I tamte fortyfikacje są bardzo specyficzne. One opierają się na tych zwanych opornikach często, gdzie tam każda kępa drzew jest wykorzystywana jako rejon umocniony. No i teraz, jeżeli akurat te najlepsze tereny się okażą terenami podmokłymi, to okaże się, że fortyfikacje powstały tam, gdzie powstać mogły. Niekoniecznie optymalnie. One będą miały swoją funkcjonalność, ale... No jeżeli one nie będą rozmieszczone optymalnie, to będzie to kosztować więcej krwi obrońców. Więc to jest problem poważny. I Rosjanie zapewne będą chcieli sprawdzić, jak to jest, wykorzystać. Natomiast tu też jak gdyby, żeby... Dlaczego ja tak trochę zdystansowany jestem do dowodzenia Rosjan? Dlatego, że w tej chwili Rosjanie po zdobyciu Awdijewki mają taką chwilę, bo oni uderzyli, ale dość słabo.
No tak.
A w zasadzie przy tak dużej ilości żołnierzy i sprzętu, takim nasyceniu, tam nie powinno być takiej pauzy operacyjnej, tylko jak ze szturmu Awdijewki prawidłowo zgodnie ze sztuką, no to, to ta grupa armii rosyjska z olbrzymią przewagą, ona powinna przejść od razu do pościgu i próby przełamania z marszu więc pozycji ukraińskich.
Ale spróbowali, panie pułkowniku, pod las, no, Lasotoczkinę, przepraszam, bo to jest trudna nazwa do wymówienia, tam był ten rajd, stracili kilkanaście czy kilkadziesiąt pojazdów i się zatrzymali. Prawda?
Tak, ale to był znowu bardzo wąski odcinek na jednym kierunku, który no tak. pozwolił, on pozwolił Ukraińcom skoncentrować jak gdyby zasoby.
Artylerii i wszystko, co mieli, tak.
Artylerii, drony. Dokładnie, bo to głównie drony. Zatrzymała artyleria i drony, no więc skoncentrowano wszystko na tym jednym, tak? A tam powinno przełamanie, taka próba pójść na szerszym pasie. Nie wiadomo, czy by to się udało, ale. No tak, tak to powinno wyglądać. Natomiast być może Mordwiczew jednak uznał, że to zbyt duże ryzyko, że jednak straty, które do tej pory poniósł, są na tyle znaczące. Nie chciał ryzykować takiej operacji.
A może
natomiast kwestia... rzeczywiście pogody. Próba, tak, próba taka była.
Przy czym ja... Pogody nieofensywnej, bo ta pogoda też jest fatalna.
No i nie, pogoda absolutnie nie sprzyja. To jest właśnie. Słuszna uwaga. Faktycznie powodem mogła być też pogoda. Ja to trochę zignorowałem, ale rzeczywiście, bo do takiego uderzenia potrzeba sprzętu, a w tej chwili absolutnie pogoda nie sprzyja użyciu sprzętu i faktycznie obecnie Rosjanie mogą nacierać praktycznie tylko wzdłuż dróg komunikacyjnych, a nie mogą rozwinąć ugrupowania. To jest uwaga słuszna. Gdzieś mi tam faktycznie uciekło, że mamy w tej chwili odwilż i przejście do takiej operacji mogło być utrudnione. To jest prawda.
Po prostu to, co.
Natomiast być może plan Mordwiczewa zakładał nie jedno uderzenie, tylko kilka, no ale dalej, czy dowódcy byli w stanie zgrać, wykonać plan?
No tak.
Prawda? Nie wiemy tego, no bo ja myślę, że jednak to nie miało być tylko jedno uderzenie.
Jasne.
No bo ono było wtedy z góry skazane na rzeź.
Pytanie, czy to nie było jakieś rozpoznanie bojem takie typowe, rosyjskie.
Że za tak dużo, tak. Nie, za dużo środków poszło.
Za dużo sprzętu.
Wydaje mi się. No ale z drugiej strony jednak tu mentalność rosyjskich dowódców mocno się różni. No,
od naszej.
Znaczy, nie, może się uda, nie? Może się uda.
No tak, no może się uda. Może akurat są jeszcze rozsypani, może trochę morale im spadło, może się da, tak. może artylerii mają mało, tyle się mówi o tym, że mało. Mają amunicję,
albo, tak, tak. albo morale na tyle opadło,
że się cofną.
No mówię, ale to już są dywagacje, fakt, że uderzenie było jedno, zostało praktycznie zmasakrowane przez Ukraińców, tak, no i tyle, nie? W tej chwili szczęśliwie za Ukraińców troszeczkę walczy pogoda, która przekłada się na warunki terenowe.
Oni to sami mówią, to znaczy jak rozmawiałem z żołnierzami, to oni mówili, że ratuje, że jakby to są cytaty, że pogoda nas trochę ratuje, to znaczy, że to nie jest pora ofensywna i że to im da czas, żeby się przygotować, żeby przygotować te linie. No już powiedzieliśmy i to naprawdę, proszę Państwa, nie zarazziliśmy jakichś wrażliwych danych, które wykorzysta wywiad rosyjski. Jak się wejdzie na Telegram, to po prostu tam jest tyle informacji o tym, że te linie są słabe po prostu, znaczy w sensie że fortyfikacje ukraińskie no po prostu nie są takie, jakby sobie żołnierze życzyli tego. To nie jest tajemnica, no niestety. No i teraz pytanie, gdzie one są tworzone, bo tak jak wspomnieliśmy, dalej jest po prostu, są kolejne miejscowości, to nie jest najlepszy teren do obrony. Ja jeszcze tylko dodam do tego, co pan powiedział, bo to mnie tak jakoś też ugryzło tak emocjonalnie, że ja pamiętam, jak wyglądały te miejscowości, gdzie jak jeździłem do Awdijewki, one po pierwsze nie były ofortyfikowane, po drugie po prostu te, które się mijało, po drugie, co jest kluczowe chyba, jednak te miejscowości, mimo tego, że niby znajdowały się w jakiejś odległości od frontu, no to już od pewnego momentu one były stale ostrzeliwane. I ja myślę, że nie wiem, czy znam jakąś firmę, no pewnie w Ukrainie to wygląda inaczej, ale myślę, że wiele osób nie chciało, jeżeli to były cywilne firmy, nie chciałoby budować fortyfikacji gdzieś niedaleko Orliwki, że tak powiem, no bo tam w każdej chwili mogło coś przylecieć. Jak my raz w Awdijiwce, bo byłem przy budowaniu okopów takiej kolejnej linii w samej Awdijiwce, to było wiosną zeszłego roku, więc to też ciekawe, bardzo blisko, no powiedzmy kilometr od poprzedniej linii, tak w razie czego, to po prostu za każdym razem, co parę godzin przylatywał dron i było strzeliwane te okolice, po prostu próbowali się wstrzelić w to miejsce, gdzie były kopane okopy, więc i oczywiście to budowali sami żołnierze, zresztą piechota morska, ta ukraińska piechota morska, to ona robi wszystko sama i oni nie narzekają, mam wrażenie, i logistyczne często rzeczy i tak dalej, ale oni mają też trochę inny etos, to pan kiedyś też o tym u mnie opowiadał, że to się udało Ukraińcom zbudować. No ja jestem bardzo ciekawy, znaczy tak staram się wyłączyć emocje i po prostu tak spojrzeć na to z dystansu, jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej potoczy na tym kierunku frontu właśnie. No bo to, że Rosjanie będą tam atakować, to chyba jest oczywiste, prawda? No jeżeli ma dalej takie siły zgromadzone, jak nam się wydało, jakby jak się pisze, jak się mówi pan generał, no to on będzie się pchał do przodu, ile wlezie w stronę Pokrowska, tak mi się wydaje. Już podobno też coś pod Buledarem się znowu zaczęło dziać.
Znaczy tak, bo to jest teren połączony, to jest teren jednej operacji, tak? Jak gdyby jej skrajem jest Buhledar, bo potem dalej już przechodzimy w odpowiedzialność innej grupy armii, czyli tej zaporowskiej, tak?
Tak.
Ale ta sama grupa armii, ona sięga gdzieś aż za Siewierск, tak? No bo potem dalej Kremina, kierunek na Łymań i tak dalej, to już jest z kolei północna grupa armii, tak?
No tak.
Jeżeli o Rosjan chodzi. Ale całe byłe ATO to jest ta centralna grupa, więc powodzenie w jednym miejscu skutkuje kontynuacją. Poza tym Awdijiwka zwolniła zasoby.
No tak.
Awdijiwka zwolniła rosyjskie zasoby. Ale tutaj co ciekawe, finalny szturm na Awdijiwkę był skoordynowany z innymi grupami armii, co u Rosjan nie było do tej pory normą. Bo w tym samym okresie zwiększono nacisk na Robotynę i Werbowe. W tym samym czasie poszło mocne uderzenie tam właśnie z Kreminy na Łymań. Więc pomimo, że były to inne grupy armii, ale tu widać koordynację na szczeblu naczelnego dowództwa, co przedtem wcale taką normą u Rosjan nie było.
Nie było.
Ale to jest ważne, Awdijiwka zwalnia rosyjskie zasoby, tą olbrzymią koncentrację i pozwoli wykorzystać na kierunkach innych.
Tak. To może oni po prostu potrzebują czasu, żeby to przygotować, jeżeli to będzie inny kierunek, inne miejsce. Myślę, że Pierwomajski się trzyma, ale też sytuacja się pogorszyła, no bo jak Pawieda padła na południu i w dodatku Awdijiwka padła, to tam właśnie ten dawny kierunek Pisków, Pierwomajskie, tam na pewno coś też się wydarzy, bo siłą rzeczy jest centrum wtedy.
Tak, tam rzeczywiście dowodzi Mordwiczew i on jest z całą pewnością dużo skuteczniejszym dowódcą, bo z tego co pamiętam, on zastąpił Łapina.
Tak.
Łapin był krytykowany powszechnie, szczególnie przez rosyjskich turbopatriotów, czyli tych oficerów rezerwy, Gilkina i tak dalej. Tutaj wiadra pomyj, które na niego się wylewały, to naprawdę kilka szamp można by tym zapełnić. I rzeczywiście on się nie... On nie miał kreatywności, czyli jemu nie było można odmówić wojskowego wykształcenia i tak dalej, natomiast nie miał żadnej elastyczności, czyli był takim przykładem strategii sztuki operacyjnej zabetonowanej, która nie zmienia się, nieważne co się dzieje, tak, robimy to...
Walimy głową w mur, słuszny... wybijemy.
Tak, Mordwiczew z pewnością inaczej działa. Stąd ta skuteczność znacząco wzrosła, przy czym należy nadmienić, że Mordwiczew zastąpił Łapina nie dlatego, że Łapin stracił stanowisko, tylko Łapin otrzymał awans na wyższe stanowisko. Dlatego, że jest człowiekiem, który wiernie wspiera ministra Szojgu.
I to tam był jeszcze przecież konflikt z Surowikinem i jeszcze dawniej Łapin miał konflikt z Prigożynem. Oni się nie znosili, więc siłą rzeczy.
Dokładnie tak. I nie wiem, czy pan redaktor chce to poruszyć, ale ja bym chciał, bo dla mnie to jest ważne, taki przekaz jeszcze końcowej fazy walk o Awdijiwkę i co tam się wydarzyło, bo on jest w naszej przestrzeni medialnej moim zdaniem zafałszowany i to mocno.
Czy uważa pan, wejdę przepraszam w słowo, bo właśnie chciałem zapytać o to, czy uważa pan, że za późno się wycofali Ukraińcy? Czy do tego odwrotu doszło za późno?
Powiedziałbym, że wycofali się za późno, gdyby doszło do okrążenia i brygada by się dostała do niewoli. To byłoby ewidentnie za późno.
Tak.
Natomiast zdecydowana większość brygady z tego okrążenia wyszła. Pamiętamy, że najprawdopodobniej Awdijiwka była tak długo broniona, żeby dać czas na przygotowanie kolejnych linii, mam nadzieję, że kolejnych linii, a nie jednej, obrony. Więc każda doba dawała czas na przygotowanie umocnień, dlatego że od pewnego miejsca dla każdego wojskowego było jasne, że Awdijiwka upaść musi, tak jak to było jasne w przypadku Bachmutu, chyba że nastąpi kontruderzenie zmasowane takie strony ukraińskiej. Tu widać było, że tego kontruderzenia nie będzie. No więc kupowali czas kosztem życia żołnierzy, tak. Ale do masakry brygady moim zdaniem nie doszło. Takie początkowe informacje w naszej przestrzeni medialnej, że setki rannych, jeńców i tak dalej, masakra na tej ostatniej drodze, bo to była ta droga zapasowa, którą Ukraińcy się wycofali, że był chaos. Ja chciałbym powiedzieć, jak widzę to ja z pozycji wojskowej. Wycofanie się w tej finalnej sytuacji, bo czy za długo? No, mówiliśmy. Mieli się bronić długo, bo chodziło o czas.
Tak.
I rzeczywiście decyzję podjęto w ostatniej chwili. Czy gdyby podjęto ją wcześniej, ukraińskie straty byłyby mniejsze? Być może, tylko trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że tak czy inaczej przy wycofywaniu się takim korytarzem dojdzie do załamania obrony. Przyjdzie moment, kiedy ta obrona po prostu pęknie. I w tym momencie ci ostatni, którzy walczą, tak, muszą po prostu pójść w rozproszenie i wycofywać się indywidualnie. Może do tego nie dojść, jeżeli postawimy taki artyleryjski wał, czyli ogniem zaporowym artylerii, bardzo intensywnym, trwającym dość długo, umożliwimy takie płynne zerwanie kontaktu tym ostatnim obrońcom. Tu nie było możliwości, bo po prostu Ukraińcy co prawda zapewnili osłonę artyleryjską na tyle, na ile mogli, ale nie było szans na taki jakiś wał ognia zaporowego. I teraz skąd się wziął ten przekaz u nas? Źródło jest głównie jedno, czyli pozycja Zenit. Pozycja Zenit, bohatersko broniona, naprawdę. Żołnierze, którzy bronili tej pozycji, przy czym ja chciałbym powiedzieć, bo żeby nie zostało to źle odebrane, bo ja powiedziałem, że to jest brygada złożona z rezerwistów, jakby to było coś gorszego. Nie, chodziło o to, że to są ludzie relatywnie słabiej przygotowani, przeszkoleni niż zawodowcy, ale jak gdyby absolutnie nie jest to żaden brak szacunku do rezerwistów, w tym i polskich, których ja szanuję ogromnie, miałem okazję szkolić tych ludzi, będąc w służbie jeszcze, i powiem, że jeśli chodzi o zaangażowanie ich i tak dalej, to ja mogę tylko się wypowiadać w superlatywach. Więc w takiej fazie wojny właśnie rezerwiści będą walczyć. Tak. Więc tu walczyli walczyli rzeczywiście rezerwiści z potężnym morale. Tak? Pozycja Zenit, ona finalnie była praktycznie w pełnym okrążeniu już. Mhm. Ci ostatni żołnierze musieli się już przebić przez Rosjan, czyli w zasadzie stosują taką technikę przenikania bardziej, ale w takiej sytuacji niestety zostawia się rannych.
Tak, wiem, zostali ranni i to o tym nawet...
I tu był ten przekaz, gdzie żołnierz rozmawia z matką, dramatyczna rozmowa, wstrząsająca, i on mówi, że zostawili nas. Nie zostawili, no taka jest prawda, on to tak odebrał i miał prawo. Miał pełne prawo odebrać, ale z pozycji dowodzenia dostał rozkaz, wycofujecie się indywidualnie. Idziecie w rozproszenie, wycofujecie się indywidualnie. Więc pozostawiony byłby, gdyby w ogóle nikt nie dał mu rozkazu, zadania i tak dalej. Rani zostali. No na tym etapie już niestety nie było możliwości, bo to byli, zdaje się, ranni, którzy w ostatniej fazie.
Tak, nie dało się ich ewakuować wcześniej.
Tak, nie było możliwości ewakuacji. To są rzeczy dramatyczne. Zapewne dla dowódców też, bo ja jestem przekonany, że ci dowódcy, którzy z tymi żołnierzami walczyli, na pewno żołnierze ufali im i tak dalej, walczyli wspólnie, bo to nie ma mowy, żeby pozycja walczyła tak długo, jeżeli dowódca nie był przywódcą też tych ludzi. No ale no tu do sytuacji takiej doszło. Ktoś powie, okej, dowódca powinien wychodzić ostatni. Nie do końca, bo ktoś na tym radiu pracować musi, ktoś koordynować działania musi. Przy czym, dlaczego moim zdaniem nie było tam wcale aż takiego chaosu? Bo żołnierze na przykład cały czas mieli radiową łączność.
Tak, do samego końca. Wiedzieli, co się dzieje.
Do samego końca istniała łączność. Praktycznie. No więc oczywiście finalnie doszło do tego, że ci żołnierze wycofywali się maleńkimi grupami, pojedynczo wręcz. Niestety przy tego typu operacjach trzeba się z tym liczyć, jeżeli się nie ma dość środków, żeby ten odwrót osłonić.
No tak.
Moim zdaniem trzecia brygada, która tam weszła, bo pan redaktor tutaj pytał, na to sobie nie odpowiedzieliśmy, czy oni mieli ratować sytuację, czy osłonić odwrót. Nie wiem tego. I to naprawdę możemy zgadywać tylko. Mhm. Przy czym jeżeli mieli ratować, to oznaczało, że dowództwo ukraińskie miało niewłaściwy obraz sytuacji. Ja nie sądzę, żeby ukraińskie dowództwo aż tak niewłaściwie oceniało sytuację. Mhm. Więc nie wiem, ale gdybym miał zgadywać, to moim zdaniem mieli osłonić odwrót.
No tak.
Dlatego, że tak jak mówili żołnierze z trzeciej, ilość Rosjan, na którą tam się natknęli, ona nie dawała żadnych szans na uzyskanie jakiegokolwiek powodzenia. Przewaga była tak wielokrotna, że była szansa na chwilę powstrzymać, i to trzecia zrobiła. Jak zwykle zresztą. Mhm. I to też tak jak pan redaktor mówił, ona jest na etapie odtwarzania zdolności po walkach na południowy wschód od Bachmutu.
Bachmutu. Tak? Ale bo to ona też tam pokazuje, panie pułkowniku, tak wejdę w słowo, bo zwróćmy uwagę, że przez całe ostatnie 3 miesiące Ukraińcy nie wysyłali do Awdijówki nowych brygad, celowo bronili wykrwawiającymi się powoli brygadami Awdijówki i dodatkowo do osłony wrzucili brygadę, no, która sama była na etapie odtwarzania, która będzie potrzebowała teraz długiego odtwarzania, tak żeby jednak chyba mieć w zapasie te świeże brygady, no też mając pewnie świadomość tego, że ci żołnierze są po prostu elitarni, oni przeżyli już bardzo wiele, jeśli nie wszystko, pod Bachmutem, choć z tego, co mi dostawałem informacje, było gorzej. Ale to może takie są, ale no takie
a
były.
A to mogą być takie informacje w chwili na gorąco, tak, trudno.
Tak, zresztą, na gorąco.
Natomiast tu też trzeba wspomnieć, że 110 była wzmocniona elementami 47.
47, tak, batalion, tak, oczywiście.
Dlatego, że 110 właśnie była tą brygadą słabszą, mniej nasyconą technologicznie.
Sprzętem, a 47 była bardzo nasycona.
Tak, stąd Bradleye głównie.
Tak, słynne Bradleye i Wright.
Działały na korzyść, tak, zresztą w taki dyskusyjny sposób tak, takimi tak. Kozackimi rajdami. Rajdami. Tak, gdzie podejmowały walkę nawet z czołgami.
Tak, tak. I czasami skutecznie.
Więc, no więc oczywiście tu 110 ma pretensje. One się pojawiły zaraz po walce, że właśnie zbyt późno, że oni musieli wychodzić pod bezpośrednim ostrzałem przy zamykającym się już korytarzu, że nie dostali właśnie pomocy, rotacji.
Tak.
No, dowództwo ukraińskie podjęło decyzję trudną. I ja myślę, że nawet dowództwo ukraińskie liczyło się z tym, że tą brygadę stracą wręcz. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale to są trudne decyzje, ale jeżeli one są niezbędne, no to niestety je się podejmuje, tak. Oczywiście jeszcze raz tu mówię to naprawdę z dużą pokorą, bo dalej mam świadomość, że sobie siedzę wygodnie w fotelu i o tym mówię, tak. No ale chciałbym, żeby widz miał jakiś obraz tego.
Łatwo się ocenia z Polski to, co się dzieje tam. Rotacja takiej brygady, bo wiele osób tutaj pisało w różnych, między innymi na Twitterze polskim, powoduje to, że w trakcie rotacji, co mogą zauważyć przeciwnicy i zazwyczaj to robią, wtedy dopiero zaczynają atak. Często było tak na tej wojnie, że w trakcie rotacji uderzało się, bo ci albo nowa brygada, która weszła do walki, nie zna terenu, nie zna specyfiki i siłą rzeczy gorzej jej się walczy niż ci wykrwawieni, ale jednak znający doskonale teren żołnierze. Przepraszam, że wszedłem w słowo, ale jednak to wydaje mi się, że warto powiedzieć, bo może Państwo tego nie wiedzą. To są też jakieś czynniki, które wpływają, no i Więc wydaje mi się, że to też stąd mogło wynikać, że po prostu nie chciano przyspieszyć za bardzo, obawiano się, że jakaś rotacja brygady może spowodować, że wtedy pójdzie uderzenie, a ci żołnierze nie będą znali też no, specyfiki tego kierunku, no tak bym to określił, choćby uwarunkowany terenowy.
Ja jestem przekonany, że rotacja by zagroziła obronie mocno, a nawet wsparcie, które weszłoby, no Soledar i 46. Brygada, która z marszu weszła do miasta i została w zasadzie te pierwsze bataliony, które weszły, zostały zmasakrowane wręcz tam. Więc to też są takie doświadczenia armii ukraińskiej właśnie, że do Soledaru rzucili batalion, potem drugi z 46 i te bataliony w ciągu doby musiały wyjść z walki na odtwarzanie, bo utraciły zdolność do dalszego działania. Więc tu to są trudne rzeczy. Ja naprawdę staram się mówić, tak zachowując naprawdę dużo pokory do pozycji własnej względem tego, co się tam dzieje. I jeszcze chciałem jedną rzecz, o jednej rzeczy powiedzieć. Aha, kwestia, bo tu też się pojawia, bo moment był bardzo niefortunny i to też jest zastanawiające trochę taka odpowiedzialność Kijowa, gdzie trwa bitwa o Awdijewkę, końcowa faza i zmienia się dowódcę wtedy. Ale trzeba pamiętać, że Awdijewkę trzymał Załużny. Żołnierzy wycofał Syrski. Czemu o tym mówię? Bo kolejny taki przekaz tego miatnika, czyli rzeźnika. Ja mam wrażenie, nie wiem, tu pan redaktor większą ma ode mnie wiedzę, ale ja mam trochę wrażenie, że w Polsce jest bardziej szermujemy tym pojęciem niż w armii ukraińskiej. Nie jestem pewien, ale ja wiem, że ono się pojawia, bo mnie się też zdarzyło słyszeć, ale właśnie na ile jest to popularne, to tym razem ja zadam pytanie, panie redaktorze.
To jest ciekawe, panie pułkowniku, bo może ten Mordwiczew jest jakimś porównaniem, to znaczy po drugiej stronie rosyjskiej, że mówi się o nim, że szafuje życiem żołnierza, jak się po prostu stara szkoła sowiecka, no ale ma sukcesy, też młody, też wydaje mi się, że wyłowiony, bo to chyba pan też gdzieś kiedyś albo mi opowiadał, albo w jakimś nagraniu, że w armii sowieckiej były takie metody, że się wyławiało tych najzdolniejszych z tych wioch i w armii Federacji Rosyjskiej, z tego co wiem, również. I wydaje mi się, że tutaj też podobny jest życiorys w jakiś sposób obu panów po obu stronach. Choć oczywiście tutaj mówimy o głównodowodzącym, też starszym już troszeczkę, a tutaj mówimy tylko o generale pułkowniku na razie. Niemniej z generałem Syrskim jest tak, że do pewnego momentu on był bardzo, zwłaszcza przez biuro prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego i też pana Jermaka, tak wypychany na piedestał. To po pierwsze obrona Kijowa, wcześniej Debalcewo, czy tam Debalcewe, to jest o wiele lepiej, cała operacja z 2015 roku jest o wiele lepiej w Ukrainie oceniana niż na przykład tutaj znów przez polskich analityków. Oni uważają, że ten odwrót wtedy to był sukces, to co zrobił Syrski. Przynajmniej ja się z tym spotykałem. Do etapu bitwy o Bachmut, to ja o Syrskim słyszałem same dobre rzeczy i było bardzo duże zaufanie do niego. Żołnierze na przykład 93. Brygady, która właściwie przestała istnieć w trakcie bitwy o Bachmut, oni bardzo wiązali spore nadzieje z tym, że Syrski po Moskalowie przejmuje obronę. Tylko wydaje mi się, że to nie jest kwestia samego Syrskiego, tylko najbardziej na nim ciąży kwestia obsady dowódcy Brygady 93., 93 była trzymana podobnie jak 110 w Bachmucie do granic możliwości, do wykrwawienia, po prostu dosłownie do wykrwawienia, i młody dowódca, który zastąpił Szewczuka, no pułkownik Hunter, to jest znane, to nie będę już mówił z imienia i nazwiska, ale albo powiedzmy pan pułkownik Palisa, no on wszedł i znów były bardzo duże nadzieje, no bo młody dowódca po przeszkoleniu w Stanach Zjednoczonych wydawało się, że on będzie naprawdę tutaj miał ciekawe rozwiązania, no a efekty były takie, że owszem, czasami sam na przykład prowadził szturmy, jakieś kontrataki na łączu po Starlinku, obserwując coś z drona, wchodził do sztabu, chyba osobistej odwagi nie trudno, jakby nie da się mu odmówić, no natomiast no brygadę wytracił, no mówiąc wprost. I to jakby rzutuje, no bo to była osoba, którą wymienił generał Syrski, wymienił Szewczuka, o którym się mówiło takim starym powiedzeniem ukraińskim, że po prostu stary wół pole po prostu zaora, czy wie jak to zrobić, po staremu, ale jakoś tam to się uda, do niego było zaufanie żołnierzy, a tam brygada elitarna, bądź co bądź, słynna, no po prostu siłą rzeczy no poniosła olbrzymie straty i to był jeden z powodów. Druga sprawa, trzymanie Bachmutu tak długo, no po prostu bitwa o Bachmut wpłynęła na to. Na pewno w trzeciej brygadzie szturmowej generał Syrski nie był jakby, no nie był kochany, tak to delikatnie określę. Właśnie za bitwę też o Bachmut. No i teraz pytanie jest takie, na ile to jest kwestia samego generała Syrskiego, a na ile to jest kwestia jego podwładnych, którzy też no po prostu podejmowali różne decyzje, samych dowódców brygad. Bo my o tym chyba nigdy nie mówiliśmy, że dowódcy brygad w armii ukraińskiej, tutaj znów wsadzę w kij w mrowisko, wiem, że będzie krytyka pewnie i będę miał jakieś tam swoje konsekwencje, ale jest druga rocznica wojny, proszę Państwa, powiedzmy sobie pewne rzeczy wprost. Dowódcy brygad w armii ukraińskiej za czasów generała Walerego Załużnego, z całym szacunkiem do pana generała, który i medialnie, i z odwagą osobistą, i był kochany przez żołnierzy, ale ci dowódcy nie byli rozliczani. Ci dowódcy brygad, tam zdarzały się różne przypadki, nie będę już wchodził w jednostkowe sprawy, ale ci dowódcy brygad często powinni zostać rozliczeni. Często popełniali rzeczy, no po prostu podejmowali decyzje złe, żeby nie powiedzieć po prostu szkodliwe dla swoich żołnierzy. Nikt ich z tego nie rozliczał, mało tego, można się było spotkać z sytuacjami, gdzie oni po prostu trwali na swoich stanowiskach. I wydaje mi się, że to jest duży problem.
Chciałem wejść w słowo. Okej, okay. Ja nie chciałem tego mówić, powiem szczerze, bo uważałem, że nie mam prawa, ale uważam, że pan redaktor już ma, będąc na miejscu i rozmawiając z ludźmi. Nie?
Znaczy, ale ja jestem teraz w Kijowie, to ja tam żadnego prawa nie mam, ale ja po prostu cytuję żołnierzy ukraińskich. Zwykłych
chodzi
żołnierzy
mi o wiedzę, jak gdyby, tak? Bo to są informacje z pierwszej ręki. Moje tak, często tak. Z drugiej strony są. Stąd ja nie chciałem tego poruszać, ale jak gdyby, bo tu chciałbym jedno zdanie, przepraszam, że przerwałem panu. Rzecz w tym, że generał Załużny, ja mówiłem o tym, człowiek olbrzymich zasług, olbrzymiej empatii, tylko że czasem z empatią jest tak, że ona zaczyna rzutować na wymagalność. I ta empatia, ona musi być inteligentna. I rzeczywiście dla dowódcy żołnierze powinni być najważniejsi. No ale dlatego, że są najważniejsi, czasem z pełną bezwzględnością trzeba rozliczyć ludzi za błędy, bo to kosztuje życie tych najważniejszych właśnie. Tak. Więc z tą empatią tu mógł być pewien problem. Ja takie wrażenie mocne miałem, gdzie z kolei Syrski mam wrażenie, że on absolutnie... Ja nawet kiedyś podawałem taki przykład, że jak Załużny wręczał medal, to do swojej wielkiej klaty potem tego żołnierza przytulał.
Tak.
A jak Syrski wręczał medal, to żołnierz odstępował 3 kroki od niego, salutował i robił w tył zwrot.
Tak.
I to trochę tak w działalności wyglądało. Moim zdaniem powinno być gdzieś po środku. Jest moment, kiedy przytulić, a jest moment, kiedy należy działać w taki sposób. Mhm. Trochę mam wrażenie, że Załużny był za bardzo w jedną stronę, a Syrski być może jest za bardzo w drugą.
No, Syrski też nie jest medialny na pewno. I ja naprawdę się tutaj nie wypowiem, jak to jest. Na pewno były te określenia o Miasniku i one nie bez powodu przeszły też do infosfery. Też z racji na to właśnie, że jakby że tak wyglądała ta bitwa o Bachmut na koniec, tylko że znów wracamy do tego pytania, które się pojawiło teraz w związku z tym, co się działo pod Awdijówką. Na ile linie obrony ukraińskie, na które my chcieliśmy wszyscy wycofywać wojskowych ukraińskich podczas ich jar, były gotowe, kiedy trwała bitwa o Bachmut? To jest jakby kolejne jakby pytanie znów. Wtedy, czy to się nie powtórzyło? Bo ja mam wrażenie, że to mogło być tak, że kwestia zaniedbań w budowaniu fortyfikacji to nie jest jednostkowa sytuacja, jeśli chodzi o Awdijówkę. Więc no to jest wszystko skomplikowane. Ja się po prostu też... Generał Syrski jest taką osobą, która nie pójdzie, nie udzieli takiego wywiadu jak generał Załużny. Niektórzy mają ten dryk medialny, niektórzy nie. No to pan pułkownik to doskonale wie. I po prostu wydaje mi się, że Syrski to jest taki człowiek, który będzie ślęczał bardziej nad mapami albo siedział na polu bitwy, najchętniej mam wrażenie, i dowodził, a jak mógłby, to unikałby mediów jak ognia, no ale musi i to bardziej ktoś za niego robi. Po prostu musimy też pamiętać, że otoczenie generała Załużnego, to nie jest tak, że wymieniono generała Załużnego nagle. To była operacja prowadzona politycznie przez biuro prezydenta Zeleńskiego od miesięcy. Te pomysły pierwszy raz się pojawiły jesienią zeszłego roku, w 2022 roku. Ja mówię jeszcze o tej poprzedniej jesieni. Tylko wojsko stawało koniem. Były głosy o tym, że wojsko się zbuntuje, że tego nie zaakceptuje. Wydaje mi się, że to było trochę tak, że Syrskiego promowało biuro prezydenta, otoczenie generała Załużnego plus politycy, którzy go wspierali, bo pamiętajmy, że choćby bracia Kliczko, bo sam rozmawiałem z merem Kliczko, który portret generała Załużnego ma chyba dalej w centralnym miejscu w biurze swoim w Kijowie powieszony. I inni politycy, też opozycyjni, oni wspierali bardzo generała Załużnego, więc tam trochę też mam wrażenie, że wyszedł taki podział polityczny. Ja mam wrażenie, że my się nie dowiemy, panie pułkowniku, tak naprawdę, jak to było do końca. Wydaje mi się, że w obu przypadkach większe jednak, jeżeli obie strony mają coś za uszami, mówiąc kolokwialnie, jeżeli obie strony, do obu stron można mieć zarzuty, to wydaje się, że największe jakby do ich współpracowników. To bardziej chyba tu jest jakby ta kwestia. Tak mi się, takie odnoszę wrażenie. Tytułem dygresji.
Trzeba pamiętać, że koncepcja Syrskiego, o ile to był jego ruch i miał swobodę kierowania siłami zbrojnymi, będzie mocno odmienna, ponieważ on wymienił całe dowództwo i sztab. I teraz nie wiem, czy wymienił, bo musiał, czy wymienił, bo chciał. Nie wiem. I zakładam, że chciał. W związku z czym jego wizja kierowania armią znacząco różni się. Przy czym on nie wymienił ludzi, którzy mają mocno inną wiedzę bądź wykształcenie. Wymienił zapewne dlatego, że chodzi o uzdolnienia, czyli inny rodzaj ludzi, bo poprzedni też mieli doświadczenie bojowe, mieli ukończone uczelnie ukraińskie poziomu operacyjnego, potem wyższego sztabowego, Więc doświadczenie, wiedza tych nowych nie różni się znacząco od tych starych, czyli powodem mogą być kwestie co? Uzdolnienia. Chcę innych ludzi, innego typu po prostu. Oczywiście pojawili się nowi ludzie, pojawiło się dwóch pułkowników na stanowiskach zastępców wodza naczelnego, to chyba są nowe stanowiska. Jeden do spraw rozpoznania walki radioelektronicznej dronów. Tak, zresztą to jest z tego, co wiem, legenda armii ukraińskiej, bo mówimy o pułkowniku, który jako dowódca plutonu pierwszy otworzył ogień do statystów. Prawda? I drugi pułkownik, podobno człowiek ze świetnym wykształceniem politechnicznym i tak dalej, właśnie kwestia modernizacji. Ale wróćmy jeszcze trochę do samego Syrskiego, bo czemu ja to poruszam? No, bo jednym z celów, kiedy się wypowiadam, żeby dawać taki obraz możliwie obiektywny widzom naszym. I ja mam wrażenie, że Syrski stał się też twarzą tej operacji, dlatego że on często wizytował teren walk i on wyraźnie za tą operację odpowiadał.
Tak.
I teraz nie wiem, czy, i tego też się pewnie nie dowiemy szybko, czy odpowiadał za tą operację, bo tak chciał obóz prezydencki, czy odpowiadał za tą operację, bo wyznaczył go generał Załużny. Teoretycznie powinno tak być, ale z kolei mamy informację, że prezydent Ukrainy omijał często normalny łańcuch dowodzenia.
Tak, biuro
prezydenta. Teraz jeżeli Syrski był wyznaczony przez prezydenta do prowadzenia tego i Załużny to musiał zaakceptować, no bo zaakceptował, no to realizował zadania, które otrzymał od prezydenta swojego kraju, tak, broniąc uparcie miasta.
Tak.
Jeżeli Załużny go wyznaczył, no to Załużny akceptował jego sposób obrony miasta. W związku z czym, tak czy inaczej, odpowiedzialność, nieważne jaka to będzie wersja, nie dotyczy tylko generała Syrskiego za tą krwawą bitwę, prawda?
Tak.
Więc stąd jak gdyby ja byłbym ostrożny, bo poza Bachmutem nic nigdy nie wskazuje na to, że Syrski szafuje życiem żołnierzy. On jest skłonny podejmować operacje, gdzie żołnierze giną, ale ofensywa spod Charkowa, obrona Kijowa, wcześniej Debalcewe i tak dalej. Sam pan redaktor mówił, że przedtem wręcz cieszył się opinią człowieka, który o ludzi dba.
Tak. I jeździ właśnie na pole walki. Wizytuje tak, bardzo często. Się
i
nie
przy
boi.
Czym ja z własnego doświadczenia wiem, że wyżsi dowódcy, którzy często wizytują walczące oddziały, ich cechą nie jest niedbanie o życie ludzi. Mhm. Ale z kolei często tacy ludzie, którzy dobrze się na tym polu walki czują, oni są skłonni do podejmowania operacji, gdzie straty mogą być wysokie, ale też zysk duży. Mhm. I wydaje mi się, że generał Syrski jest taką osobą właśnie.
Myślę, że żeby ocenić generała, to potrzebujemy najbliższych miesięcy. Ale
tak, zdecydowanie tak.
Że miałem kilka rozmów na różnych komunikatorach ze znajomymi, ale tutaj ciekawe, z rodzinami żołnierzy. Przez jakiś czas też nie było kontaktu z żołnierzami, którzy są pod Awdijiwką, przynajmniej chodzi mi o moich znajomych. Bo po prostu wie pan, no, nie było po prostu łączności. I miałem taką rozmowę choćby z żoną jednego znajomego, czy też z kimś tam jeszcze z rodziny. Taki lęk na zasadzie, Syrski przejął główne dowodzenie, oni ich będą trzymać do końca. No okazało się, że nie, ale jednak to pokazuje, że ta prasa zła przylepiła się do generała Syrskiego w Ukrainie, że jednak jest ten lęk. Ale to jest właśnie, mówię, pokłosie bitwy o Bachmut przede wszystkim i teraz też pytanie, no bo mamy informację o tym, że w przypadku bitwy o Bachmut na wojsko ukraińskie był olbrzymi nacisk ze strony polityków ukraińskich, no żeby po prostu miasto trzymać jak najdłużej. I tu z Awdijiwką wydaje się, że też mogło tak być, no tak powiem, pokrótce. Wcześniej tak było z Sywierodonieckiem na pewno i no dużo by tutaj, już byśmy mogli dużo tutaj rozwinąć, całą wojnę właśnie jakby właściwie przejść po kolei, w którym momencie rzeczywiście politycy zaczęli się angażować w to, co się dzieje na froncie. Wydaje mi się paradoksalnie, że to jeszcze był poprzedni prezydent Petro Poroszenko i 2014 rok, jak choćby właśnie Iłowajsk czy Debalcewe, to wynikało po części z tego, jak żołnierzom, jak wojskowym ukraińskim kazano prowadzić operacje, jak politycy tam nie pozwalali pewnych rzeczy też używać, ale to jest była jakby inna faza wojny, ja tego nie będę porównywał. Ale po tych 2 latach, panie pułkowniku, powiedział pan na początku, że rzeczywiście byliśmy w gorszym momencie. Ja właśnie zawsze pamiętam najgorszy moment, jakby w mojej opinii, jak siedzieliśmy w okopach z żołnierzami ukraińskimi pod Kijowem, nie było wiadomo, co się wydarzy. Wiele osób mówiło, że Kijów może być otoczony. To był początek marca i poszła informacja o tym, że w Izumiu doszło do jakiejś zdrady i że w Izum się jeszcze wbili. Mariupol otoczony, w Izumiu idą na Donbas, odcinają cały ten tutaj, jeżeli by poszli dalej, mogliby odciąć część ATO, pod Kijowem walki, no pod Charkowem Rosjanie dookoła, w Konotopie Herson, Rosjanie.
Herson wpadł w ręce bez walki Herson, tak naprawdę.
Herson już dawno zajęty i pod Mikołajowem też próba ofensywy. No wtedy to bym dużo dał, żebyśmy byli w takim momencie, jak jesteśmy teraz. Natomiast od czasu Bitwy Kijowskiej chyba rzeczywiście ta sytuacja jest taka najtrudniejsza i chodzi też o morale, że społeczeństwo zaczyna się bać, bo ukraińskie, tak mi się wydaje, to zaangażowane społeczeństwo, bo też musimy powiedzieć, że jest jakiś taki podział społeczny się zrobił w Ukrainie, że część ludzi jest po prostu wojną niezainteresowana, to jest też ciekawe. Ci ludzie mają podobne podejście jak ci Ukraińcy, którzy uciekli, nie mówię tutaj o kobietach, tylko o mężczyznach, którzy zdecydowali, że ich nie interesuje to, co się dzieje na wojnie i choćby uciekli do naszego kraju. No i ich rzeczywiście bardzo źle oceniają żołnierze, którzy są na froncie. Natomiast średnia wieku w okopach też trochę wzrosła, panie pułkowniku. Jak pan to ocenia? W którą stronę to zmierza? Czy rzeczywiście jest tak, że Rosjanie w pewnym momencie tą swoją siłą mobilizacyjną mogą po prostu wygrać tę wojnę na wyniszczenie?
Tak, jeżeli bo to nie armia, tylko rząd ukraiński, jeżeli ukraiński rząd, jeżeli ukraiński parlament nie dadzą narzędzi do zmiany systemu mobilizacji, bo nowa ustawa ciągle wisi, ona w swojej pierwotnym wariancie ustawa o nowych zasadach mobilizacji nie przeszła. No to będę moim zdaniem trochę słusznie, bo one, chociaż no, trudno powiedzieć, bo te zasady rzeczywiście łamały prawa człowieka i tak dalej, one były trochę rosyjskie, no ale Ukraińcy o wszystko walczą, więc może była potrzebna taka ustawa. W każdym bądź razie ma być nowa. I teraz jeżeli rzeczywiście, bo na Ukrainie tak naprawdę nie ogłoszono mobilizacji powszechnej też. My mówimy, że nie ogłoszono w Rosji, na Ukrainie też.
Tak.
To nie jest mobilizacja powszechna, tak? Mówimy o powoływaniu rezerwistów, powoływaniu roczników, przy czym skąd, dlaczego powoływane jest to starsze pokolenie? Ja gdzieś rozmawiałem z kolegą ukraińskim i on mówi, słuchaj, to jest proste. Dlatego, że w terenowych biurach mobilizacji ci starzy mają aktualne akty, bo oni są dokumenty, oni są zasiedziali, wiadomo, gdzie ich można znaleźć. A ci młodzi ciągle jeżdżą. Więc biuro, żeby się wykazać skutecznością, powołuje tych, których łatwo jest znaleźć. Czyli tych starszych. Tych młodych jest trudniej złapać. No tak. Przy czym część rzeczywiście już na Ukrainie nie ma. No właśnie. Ale znakomita ich liczba jeszcze jest. Myślę, że jest. Jak pan redaktor wyjdzie za chwilę, to ich spotka.
Tak,
no i teraz jeżeli rzeczywiście system nie przejdzie w chociaż taką powszechną mobilizację rocznikami niższymi, no bo teraz od 27 roku życia w górę, tak? Ja rozumiem, że Ukraina oszczędza młodzież swoją, młodych ludzi. Ja to absolutnie rozumiem. Gdyby ktoś mnie się zapytał, okej, czy pójdziesz walczyć, a nie powołamy twojego syna, no nie wahałbym się minuty nawet.
Znam takie sytuacje i takie rodziny.
Tak, i na Ukrainie ma to miejsce, bo jest zasada, że z tej najbliższej rodziny jedną tak. osobę tylko, nie wiem, czy ona dalej jest stosowana, tak. ale było tak, że walczy tylko jeden mężczyzna.
Raczej tak.
Ci ojcowie idą walczyć, tak. Starsi wiekiem, chroniąc swoich synów, ale bardzo często idą i ojcowie, i synowie.
To zazwyczaj ochotnicy.
Tak, żebyśmy mieli, że to są ochotnicy, tylko, tak? Jeżeli mamy ojca i syna, to znaczy, że to są ochotnicy. Nie powołanie. Ja znam też taką sytuację, gdzie walczy ojciec. Ojciec i syn, trzymam kciuki mocno za nich.
No to ja już, sytuacja się skończyła u mnie, tak wejdę w słowo, panie pułkowniku, przepraszam, ale jedna z najbardziej poruszających chwil w trakcie tej wojny, jaką przeżyłem, to na stypie po moim przyjacielu podszedł do mnie kolega starszy, taki właśnie trochę w wieku mojego ojca, weteran walk w ATO, ochotnik, żeby się przywitać, bo widzieliśmy się ostatni raz pod Charkowem, a byłem z nimi w okopach pod Kijowem w jednym oddziale. No i się okazało, że no jest na rekonwalescencji, bo on jak najbardziej walczył dalej i walczy, ale teraz musi odpocząć, bo jego syn zginął. I to było coś naprawdę, po prostu wow. Emocjonalnie to jak on opowiadał o tym, to było coś poruszającego. No ale dużo jest takich rodzin niestety, tych, którzy poszli, że albo synowie stracili ojców, a walczą dalej, albo ojcowie stracili synów.
Tak, bo tu trochę mówimy o innych obszarach, wchodzimy w takie obszary właśnie dotyczące empatii, uczuć, ale ja powiem, że no bo zdarza mi się, spotykam Ukraińców młodych, zdrowych na ulicy w Polsce i się pojawia taka myśl odruchowa, nie? Dlaczego nie walczycie? Tak. Ale jednak staram się mimo wszystko budować w sobie taką, bo ja zawsze starałem się mieć jakąś empatię inteligentną jako dowódca, oceniać własne uczucia, żeby możliwie obiektywnie oceniać sytuację, między innymi i na polu walki. I mam taki odruch i zastanawiam się, okej, ale teraz właśnie czy kazałbyś swoim synom razem z tobą wstąpić, bo ja bym się na ochotnika zgłosił, ale czy bym zmuszał swoich synów, że w tym, że ja bym pewnie nie musiał zmuszać ich. No ja uważam, że wychowywałem synów dobrze i nie musiałbym zmuszać ich, ale czy bym chciał, żeby wstąpili razem ze mną? Prawda? No. To się nie odpowiem, bo to sytuacja jest tak odmienna byłaby, że dopiero gdyby to się wydarzyło, ale to mi pozwala też zachować pewien dystans do tego, co widzę, starając się znaleźć w sobie perspektywę tego. Natomiast dalej, bo to jest ważne, nie miałbym problemu, żeby naciskać spust, no, na pewno. No tak. Jedno to rozsądna empatia, ale dwa, życie ludzkie jest najcenniejsze, ale nad tym się trzeba pochylać dopiero, kiedy się skończy wojna. A wojny się wygrywa niestety, ale śmiercią wrogów, a nie własnymi cmentarzami. I teraz jeżeli Ukraińcy nie podniosą jakości rekrutów, bo jakość szkolenia muszą podnieść też jedna, to niestety, ale wojna się będzie toczyć, ale kosztem już coraz mniej śmierci wrogów, a coraz bardziej kosztem życia własnych żołnierzy. Więc no, to jest kluczowe tutaj. No. Kwestie mobilizacyjne są kluczowe. Zresztą Ukraińcy też mówią. Generał Załużny odchodząc mówił, że jednym z kluczowych kwestii jest podniesienie jakości szkolenia. Generał Syrski rzadko się wypowiada, ale też podkreślał, tak, że kwestie szkoleniowe, przygotowania ludzi, przygotowania kadr.
Tak, na pewno.
Tak, widziałem informację, że większe zaangażowanie w szkolenie ukraińskich podoficerów mają mieć instruktorzy amerykańscy. Wczoraj mignęła mi informacja, którzy mają się pojawić na Ukrainie. Mowa tutaj o sierżantach właśnie.
Okej, super. Bo wielu też zginęło.
To znaczy, powiem, że okej, bo ja myślę, że chodzi o kwestię przywództwa. Amerykanie mają to przywództwo naprawdę rozpisane dobrze. Ono działa, natomiast ja myślę, że Ukraińcy mają własne zasoby intelektualne mocne, żeby to przywództwo budować na swój sposób, aczkolwiek takie instytucjonalne wsparcie Amerykanów byłoby bardzo rozsądne, fajne, bo oni te obszary mają naprawdę opracowane bardzo, bardzo dobrze.
Tak, ale to też jest ciekawe, jak, że pan o tym wspomniał, panie pułkowniku, bo kwestia szkolenia sierżantów to jest od dawna poruszany temat. Część żołnierzy była typowana i wysyłana z konkretnych oddziałów za granicę, choćby do krajów skandynawskich czy do Wielkiej Brytanii, żeby właśnie tych właśnie sierżantów tutaj, to było coś, czego podoficerów brakowało, takich doświadczonych, bo część poszła i awansowała, no a część niestety zginęła. To jest jednak od początku wojny, więc tutaj ten szczebel był, wiem, że po prostu z doświadczenia swoich bliskich znajomych, że ten szczebel był po prostu tutaj...
Tu jest pewien problem, bo można przygotować podoficerów, umownie nazwijmy, sierżantów do działania w stylu takiego wykwalifikowanego zawodowca na średnim poziomie dowódczym i niższym, tylko pytanie, czy oficerowie są gotowi stworzyć im przestrzeń do takiego funkcjonowania. Teraz jeżeli oni są przygotowani na zachodzie, a wrócą do stylu zarządzania, który jednak... No tak. Ma swoje korzenie w. Tak, to ten podoficer się nie odnajdzie.
No tak.
Więc samo szkolenie podoficerów na wzór zachodni to za mało. To za mało. Jeszcze trzeba zmienić mentalność w armii, gdzie doświadczony bojowo podoficer jest partnerem dla znacznie mniej doświadczonego młodego podporucznika na przykład. I to musi być wzajemny szacunek, wzajemne budowanie autorytetu, zaufania, rozsądne przywództwo. Ja akurat tego staram się uczyć w ramach swoich obowiązków, które jeszcze wykonuję, ale to już jest inny obszar. To co, panie redaktorze, chyba?
Jeszcze ostatnie pytanie, panie pułkowniku. Jak pan ocenia teraz, minęły dwa lata, jak pan ocenia te ostatnie dwa lata? Tak z perspektywy Ukrainy.
To znaczy,
Ukraina przegrywa wojnę, Ukraina wygrywa wojnę. Jak to jest pana zdaniem?
Znaczy, ja te pytania słyszałem wielokrotnie i ja zawsze troszeczkę odpowiadałem przewrotnie, bo teraz na czym ma polegać wygrana Ukrainy? No, Ukraina nie pokona Rosji jako kraju w konflikcie militarnym, co najwyżej ma szansę, tak, odnieść zwycięstwo na obszarze walk. I finalnie wypchnąć Rosję, przy czym obecnie te szanse są znacząco mniejsze. Czy Rosja tą wojnę wygrywa? No nic nie wskazuje na razie, żeby Rosja była w stanie osiągnąć docelowy plan, czyli wasalizacja Ukrainy. Mhm. No więc w tej chwili Rosja ma przewagę po dwóch latach na tym etapie wojny. Rosja ma przewagę strategiczną. Rosja przeszła do natarcia. Z tym, że pamiętajmy, jak i sukcesy rosyjskie wyglądają, tak? Tak, czyli tak. Awdijewka otoczona pierścieniem spalonych wraków i tam straty są różnie oceniane, ale sami Rosjanie oceniają na nie mniej niż 10 tysięcy poległych. Więc...
Tak, ale to 15 była mowa, już się,
tak,
pan,
tak,
bloger,
ale ja mówię,
już się pan bloger powiesił, czy zastrzelił.
Tak, tak, przepraszam. Tak. Tak, więc to są nawet oceny własne ich, że 10-15 to są tak te minimalne. Więc Rosja przewagę ma, zwycięstwa ma bardzo kosztowne, co jak gdyby nie pozwala przypuszczać, żeby swoje cele osiągnęła na pewno nie w tym roku. Mhm. I teraz jakbyśmy oceniali, no trzeba zawsze sięgnąć do początku wojny, żeby oceniać ją po dwóch latach, a my często oceniamy z perspektywy, jeszcze raz, nieudanej ofensywy ukraińskiej i planów, które wtedy przedstawiali. I bardzo często ocena zaczyna się od tej niespójności, o której ja mówiłem, na poziomie strategicznym, politycznej i militarnej, co było poważnym błędem, bo to właśnie spowodowało ten cień, ta niespójność. Ale ja oceniam od początku. I armia ukraińska, tak, broni się na całej linii frontu. Obecnie nie wygląda, żeby, nie wiem, czy bataliony, czy brygady ukraińskie nie oddają się do niewoli.
Nie, nie, nie.
Więc z morale jest problem, rzeczywiście, bo jednak takie klęski jak Awdijewka, bo to z perspektywy samej bitwy to jest porażka. Morale obniżają, ale nic nie wskazuje, żeby w tym roku to się rozpadło. Natomiast jeżeli te problemy, z którymi się boryka armia ukraińska, jeżeli pomoc Zachodu wygaśnie i tak dalej, to w przyszłym roku prawdopodobnie rzeczywiście Rosja zacznie tę wojnę wygrywać. Wtedy być może od drugiej połowy tego, jeżeli Stany Zjednoczone nie ruszą z dostawami. Aczkolwiek ja uważam, że ruszą. Tak? Po prostu Stanów Zjednoczonych nie stać na wycofanie się z tego konfliktu bez utraty pozycji strategicznej, którą.
No tak.
I jakiegoś... Także ogólnie obecnie Rosja jest na etapie budowania zdolności, żeby zacząć wojnę wygrywać, bo na razie jeszcze moim zdaniem jej nie wygrywa, bo wygrywałaby, gdyby osiągała zdolność do realizacji celów tej wojny. Na razie ciągle nie ma tych zdolności, natomiast armia ukraińska no, jest na takim rozdrożu mocnym. Zmieniono ministerstwo, zmieniono dowództwo i co będzie z pomocą. Teraz jeżeli te trzy czynniki wszystkie pójdą źle, to armia ukraińska tę wojnę wtedy rzeczywiście przegrywać zacznie.
A jeśli pójdą dobrze, no to może się wszystko jeszcze odwrócić.
To znaczy się, no właśnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i co wtedy? No ja od początku, no od początku, może nie od początku, ale od kiedy ten konflikt przeszedł w taką wojnę długotrwałą, po części pozycyjną od początku, no to też aż taki mądry to nie byłem na początku. Ale odkąd było wiadomo, że ta wojna będzie krwawa, długotrwała, po części pozycyjna, to i tak się rozwiąże finalnie polityczne, jeżeli wszystko dobrze pójdzie po stronie ukraińskiej. No to w końcu Rosjanie zostaną zmuszeni, żeby do tego stołu usiąść. Natomiast naprawdę nie chcę nawet dywagować, jakie będzie rozwiązanie, tak? Czy będzie to opcja Korei Północnej, Południowej. Naprawdę, to już jest tyle czynników wpływających na to, poza tym kwestie geopolityczne, to już zostawiam innym kolegom, którzy bardziej się pochylają nad tymi kwestiami. Także reasumując, obecnie Rosja jest na drodze uzyskania zdolności do wygrywania wojny, a Ukraina jest na rozdrożu obecnie. I tyle.
No to ja już na koniec, panie pułkowniku, życzę nam tylko, żeby ta sytuacja się poprawiła, po pierwsze, i żebyśmy w przyszłym roku już nie musieli rozmawiać o trwającej wojnie, żeby ona się do tego czasu dobrze zakończyła. Choć różnie z tym może być.
I tego sobie życzymy. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, w drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę moim gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście Państwo tę rozmowę. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.